Widzę tutaj kilka magnetofonów i one to oczywiście zarejestrują. Kiedykolwiek będziecie chcieli wiedzieć, co Duch Święty do was mówił, skontaktujcie się z tymi braćmi, którzy mają tutaj te magnetofony, a oni odtworzą to i będziecie mogli stwierdzić to dokładnie. Obserwujcie, czy to nie będzie się wypełniać dokładnie tak, jak zostało powiedziane. Kiedy usłyszycie, że z tego dnia tak mówi Pan, ta lub inna sprawa wygląda w ten sposób, sprawdźcie to i przekonajcie się, czy jest to prawdziwe albo nie. Nieprawda? Zawsze jest w ten sposób. Teraz, jako wprowadzenie, cieszę się, że dziś wieczorem jest nas tutaj niewielu. Jesteśmy wszyscy tutejszymi, czy nie tak? Nie ma wśród nas obcych. Mogę używać mojej kentuckiej gramatyki i czuć się swobodnie jak w domu. To nie jest przygana dla Kentucky, jeśli jest tutaj ktoś z Kentucky. Czy jest tu ktoś stamtąd? Podnieście rękę. Coś podobnego. Mogę czuć się jak w domu, no nie? To jest wspaniałe. Moja matka prowadziła stołówkę. Kiedyś wszedłem tam, aby się przekonać. Duża grupa mężczyzn jadła tam posiłki, siedząc wokoło dużego, długiego stołu. I powiedziałem, ilu z was jest z Kentucky? Powstańcie. Powstali wszyscy. Tego samego dnia poszedłem do zboru, mojego zboru, i zapytałem, ilu z was jest z Kentucky? Wszyscy powstali. Powiedziałbym, że to jest bardzo dobrze. Misjonarze wykonali dobrą robotę i jesteśmy za to wdzięczni. W liście do Rzymian przeczytamy z rozdziału 11, werset 28. Słuchajcie uważnie czytanego tekstu Pisma Świętego. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Módlmy się. Panie, pomóż nam dzisiaj, kiedy podchodzimy do tego z szacunkiem, z całego serca i w szczerości. Mówimy te rzeczy tylko dla Twojej chwały. Pomóż mi, Panie, wkładając w mój umysł to, co należy powiedzieć i ile należy powiedzieć. Zatrzymaj mnie, gdy Ty to uznasz za właściwe. Proszę, aby każde serce przyjęło te rzeczy dla dobra chorych i potrzebujących w tym zgromadzeniu. Powiem proszę o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chcę poruszyć ten temat, kiedy jest nas niewielu. Będę się starał nie trzymać was zbyt długo. Położę sobie tutaj zegarek i zrobię, co tylko mogę, aby zwolnić was w porę, byście mogli przyjść znowu jutro wieczorem. Trwajcie w modlitwie. Ten młody człowiek chyba nie rozdawał nawet kart modlitewnych. Nie pytałem go o to. Ale czy rozdali, czy nie, to obojętne. Mamy tutaj karty, gdyby trzeba było niektórych wezwać. Jeśli nie, no cóż, zobaczymy po prostu, co powie Duch Święty. Jeśli teraz będziecie słuchać uważnie, jest nas tu niewielu i to jest stosowna pora, by o tym powiedzieć, gdyż dotyczy to mojej własnej osoby. Z tego powodu czytałem dzisiaj ten tekst, abyście uświadomili sobie, że dary i powołanie są czymś, na co nikt nie może zasłużyć. Kiedy Paweł o tym mówił, powiedział, Żydzi światłem Ewangelii zostali oślepieni i znajdują się daleko od Boga dla naszego dobra. Ale trochę powyżej mówi jednak, że będzie zbawiony cały Izrael. Cały Izrael będzie zbawiony zgodnie z wybraniem. Bóg, Ojciec, umiłował ich i zaślepił ich, aby nam poganom dać okazję do pokuty, upamiętania, by nasienie Abrahama było zgodnie ze Słowem Bożym, błogosławieństwem dla całego świata. Czy widzicie tę Bożą suwerenność? Jego Słowo musi się urzeczywistnić. Nie może być w żadnym wypadku inaczej. A teraz Bóg wybrał nas, On wybrał Żydów. Wszystko to jest Bożą wszechwiedzą. Kiedy On mówił o tym, co będzie, On to już z góry wiedział. Bóg, aby był Bogiem, od początku znać musi koniec, w przeciwnym razie nie byłby nieskończonym Bogiem. Bóg nie chce, by ktokolwiek zginął. Z pewnością nie. Nie życzy sobie niczyjej zguby. Ale już na samym początku dni albo świata Bóg wiedział dokładnie, kto będzie zbawiony, a kto nie będzie zbawiony. Nie chciał, by ktokolwiek z ludzi zginął. Nie jest Jego wolą, by ktokolwiek popadł w zgubę. Lecz jest Jego wolą, by wszyscy zostali zbawieni. On wiedział jednak od początku, kto będzie, a kto nie będzie zbawiony. Właśnie dzięki temu On mógł zapowiadać. Stanie się to, stanie się tamto, lub to będzie wyglądało tak, ta osoba postąpi w ten sposób. Czy rozumiecie? On mógł to wiedzieć z góry, gdyż On jest nieskończony. Jeśli wiecie, co to znaczy, że On jest nieskończony, to będziecie rozumieć, że nie istnieje nic, czego On nie wiedziałby. On wie wszystko, od spraw przed początkiem czasu, aż do spraw po końcu czasu. Wszystko jest Mu wiadome. Wszystko zawarte jest w Jego umyśle. Paweł zaś powiedział do Rzymian w rozdziale 8 i 9, a zatem czemu jeszcze obwinia? Tak my to widzimy. Lecz Bóg, jest to tak jak zgłoszeniem Ewangelii. Ktoś powiedział, bracie Branham, czy ty w to wierzysz? Jak widać, tak, odpowiedziałem. On powiedział, to musisz być kalwinistą. A ja na to, jestem kalwinistą na tyle, na ile kalwinizm znajduje się w Biblii. Otóż, na drzewie jest gałąź, to jest kalwinizm. Ale na tym drzewie są też jeszcze inne gałęzie. Drzewo posiada więcej niż tylko jedną gałąź. On chciałby z tym biec naprzód, aż do wiecznego bezpieczeństwa, a następnie dalej do uniwersalizmu i tam gdzieś można wypaść, gdyż nie ma temu końca. Ale gdy prześledzicie kalwinizm, wróćcie i rozpocznijcie śledzić arminianizm. Widzicie? To jest znowu inna gałąź na tym drzewie, a potem jeszcze inna gałąź. Sprawdzajcie tylko dalej. To wszystko razem tworzy to drzewo. Tak więc wierzę w kalwinizm, na ile pozostaje on na gruncie Pisma. Wierzę, że Bóg wiedział o wszystkim przed założeniem świata, wybrał swój Kościół w Chrystusie i Chrystus został zabity przed założeniem świata. Tak mówi Pismo Święte. On był barankiem Bożym zabitym przed założeniem świata. Rozumiecie? Jezus powiedział, że znał nas przed założeniem świata. To Paweł powiedział, że On znał nas i przenaznaczył nas ku przysposobieniu za synów przez Jezusa Chrystusa jeszcze wcześniej, niż został utworzony świat. Takim jest Bóg, takim jest nasz Ojciec. Nie martwcie się więc, koła kręcą się dokładnie jak trzeba. Wszystko dzieje się we właściwym czasie. Trzeba tylko jednego, włączyć się w ten ruch. I to jest ta dobra cząstka tej sprawy. Jeśli jesteś włączony w ten proces, to będziesz wiedział, jak pracować. Zauważcie więc teraz, nieodwołalne są dary i powołanie. To jest jedyny sposób, w jaki mogę zgodnie z Pismem Świętym umieścić swoje powołanie w Panu. Ufam, że jestem tu dzisiaj pomiędzy przyjaciółmi, którzy to z pewnością zrozumieją i nie będą uważać tego za moją osobistą sprawę. Służy to ku temu, abyście uzyskali zrozumienie i wiedzieli, co powiedział Pan, że będzie czynił, abyście zobaczyli, że coś się dzieje i potem włączyli się w to. Otóż, na początku, pierwszą rzeczą, jaką mogę sobie przypomnieć, jest widzenie. Pierwszą rzeczą, jaką mogę przywołać w swoim umyśle, jest widzenie, jakie mi dał Pan. A to było wiele, wiele lat temu, gdy byłem małym, wątłym chłopcem. W ręku trzymałem kamień. Otóż, przepraszam Was, przypominam sobie, jak nosiłem długą koszulę. Nie wiem, czy wśród Was wszystkich są dosyć starzy, aby pamiętać, że chłopcy nosili kiedyś długie koszule. Ilu z Was to sobie przypomina? Tak, długie koszule. Pamiętam, że w tej małej, starej chacie, gdzie mieszkaliśmy, raczkowałem po podłodze, ktoś przyszedł, lecz nie pamiętam już, kto to był. Matka wszyła do mojej koszuli niebieską wstążkę, dopiero co zaczynałem chodzić. Przyszedłem na czworakach, nabrałem palcem śniegu z jego stóp i zjadałem z jego buta ten śnieg, stojąc koło paleniska i grzejąc się. Pamiętam, że matka dała mi za to klapsa. Następna rzecz, jaką pamiętam, musiała się wydarzyć około 2 lata później. Miałem mały kamień. Musiałem wtedy mieć około 3 lat, a mój młodszy brat nie miał zapewne jeszcze 2 lat. Byliśmy z tyłu na podwórzu, gdzie było zwykłe, brudne od wirów podwórze, dokąd przynosiło się drzewo i rąbało je. Ilu z was pamięta te czasy, gdy drzewo przyciągało się pod dom i rąbało na opał? Po co ja dzisiaj wkładałem krawat? Jestem tu jak w domu. Na tym podwórzu była też żerdź, która wychodziła ze źródła. Z czerpakiem z dyni na końcu, którą wpuszczało się do źródła, przy jej pomocy czerpaliśmy wodę i wlewali do starego cedrowego wiadra, w którym nosiliśmy ją do domu. Pamiętam ostatnie spotkanie z moją miłą starą babcią, zanim ona umarła. Dożyła wieku 110 lat. Kiedy ona umierała, chwyciłem ją w ramiona i trzymałem tak, dopóki nie umarła. Ona otoczyła mnie ramieniem i powiedziała: niech Cię Bóg błogosławi, mój drogi, teraz i zawsze, gdy umierała. Ta kobieta nie miała chyba nigdy nawet własnych butów przez całe swoje życie. Przyglądałem się jej, nawet gdy byłem już młodzieńcem i przychodziłem tam, by ich odwiedzić. Jak codziennie rano wstawała i szła po śniegu boso do tego źródła, aby przynieść stamtąd wiadro wody. Z nogami w śniegu. To nie zaszkodziło jej. Żyła 110 lat. Tak jest. Ona także żyła w bardzo surowych warunkach. Wtedy chciała mi opowiedzieć o glinianych kulkach, którymi bawił się mój ojciec, gdy był chłopcem. Zastanawiałem się, jak ona biedna wyjdzie po drabince na poddasze. Ta mała dwuizbowa chata miała poddasze. Zrobili drabinę z dwóch młodych drzewek, aby tam móc wchodzić. Ona powiedziała: po obiedzie pokażę ci te kulki, którymi bawił się twój tato. Dobrze, odpowiedziałem. Chciała mi je pokazać, a miała je w kufrze tam na poddaszu, gdzie chowała różne rzeczy, jak robili to starzy ludzie. I ja myślałem sobie, jak to biedne stworzenie chce wyjść po tej drabinie. Poszedłem i powiedziałem: babciu, poczekaj tu, wyjdę tam i pomogę ci. Powiedziała: odsuń się. Wybiegła po tej drabinie jak wiewiórka. Powiedziała: teraz chodź tutaj. Dobrze, babciu, myślałem, obym takim był. Miał tyle siły, gdy będę miał 110 lat. A więc wtedy, mając około 3 lat, byłem przy tym źródle z kamieniem w ręku i rzuciłem go tak oto w dół do błota, chcąc pokazać mojemu małemu bratu, jaki jestem silny. Na sąsiednim drzewie siedział ptaszek i ćwierkał, podskakiwał, mały rudzik albo coś podobnego. Mnie się wydawało, że ten rudzik mówi coś do mnie. Odwróciłem się i słuchałem, ale ten ptak odleciał. A ja usłyszałem głos, który powiedział: spędzisz dużą część swojego życia w pobliżu miasta o nazwie New Albany. Ono jest odległe zaledwie o 3 mile od miejsca, gdzie się wychowywałem. Około rok później przeprowadziliśmy się tam. Nie miałem jeszcze pojęcia o tym, co to jest przeprowadzka. New Albany. W ciągu życia te rzeczy... Zobaczcie, moi rodzice nie byli religijni. Ojciec ani matka nie chodzili do kościoła. Ich rodzice byli katolikami. Gdzieś tutaj siedzi dzisiaj mój miły bratanek, przypuszczam. Nie wiem na pewno, on jest żołnierzem. Modlę się za niego. On jest ciągle jeszcze katolikiem. Kiedy był tutaj zeszłego wieczora, widział te rzeczy od Boga. Stojąc tu na podium, powiedział, stojąc tu: wujku Billu, przedtem był długo za oceanem. Powiedział potem: kiedy to widziałem, takie rzeczy nie dzieją się w kościele katolickim. Ja wierzę, wujku Billu, że ty masz rację. Powiedziałem mu na to: mój drogi, to nie ja mam rację, to on ma rację. Widzicie, to on ma słuszność. Powiedziałem więc do niego: nie nakłaniam cię do zrobienia czegokolwiek, Melvin, lecz służ tylko Panu Jezusowi Chrystusowi całym sercem, chodź dokąd tylko chcesz. Upewnij się jednak, czy w twoim sercu narodził się na nowo Jezus Chrystus. W twoim sercu. Potem chodź, do jakiego kościoła będziesz chciał. Moi przodkowie byli więc katolikami. Mój ojciec był Irlandczykiem i moja matka była Irlandką. Jedynym naruszeniem tej irlandzkiej krwi była moja babcia, Indianka ze szczepu Cherokee. Moja matka pochodziła z tego mieszanego małżeństwa. Taka więc jest moja genealogia. Po 3 pokoleniach to zanika. To było jedyne naruszenie tego czysto irlandzkiego pochodzenia. Ich nazwiska brzmiały Harvey i Branham. Jeszcze wcześniej Lyons, także irlandzkie. To wszystko byli katolicy, lecz ja sam nie miałem w dzieciństwa żadnego wychowania ani nauczania religijnego. Ale te dary, te widzenia, już wtedy miałem widzenia tak samo jak obecnie. To prawda, ponieważ dary i powołanie są nieodwołalne. To jest przeznaczenie od Boga, Bóg, który coś czyni. W ciągu swojego życia bałem się powiedzieć o tym cokolwiek. Czytaliście mój życiorys tej niedużej książce pod tytułem Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Myślę, że jest to w jednej z tych innych książek. Czy nie tak, Gene? Czy to jest w tej książce, którą mamy teraz? Czy to jest życiorys? Myślę, że tak. Potem mamy też, czy nie jest to okropne, moje własne książki, a ja sam ich nie czytałem. Ale piszą je inni. Ale w nich jest po prostu coś z tego, co zarejestrują na zgromadzeniach. Ja sam to przeżywałem, więc zawsze jestem zajęty czym innym, co dopiero ma mieć miejsce. Ale one są dobre, czytałem pewne części z nich tu i tam, kiedy miałem ku temu okazję. A potem, znacie to widzenie, gdy byłem chłopcem, w wieku około 7 lat i słyszałem głos mówiącego do mnie, który powiedział: nie pij, nie pal i nie plam swojego ciała w żaden inny sposób, gdyż będzie dla ciebie do wykonania pewna praca, kiedy będziesz starszy. Wiecie, że jest to opisane w tej książce. To jest prawda. Działo się to często. Kiedy stałem się kaznodzieją, zaczęło się to dziać bez przerwy. Pewnej nocy zobaczyłem naszego Pana Jezusa. Mówię to, jak wierzę, za przyzwoleniem Ducha Świętego. Anioł Pański, który przychodzi, to nie jest Pan Jezus. On nie wygląda jak Jezus w tym właśnie widzeniu. Widziałem w nim Pana Jezusa jako niedużego człowieka. Nie był on. Byłem w polu, modląc się za swojego ojca. Powróciłem i położyłem się do łóżka. I tej nocy zwracałem się stale do Niego i mówiłem: o Boże, zbaw go. Moja matka była już zbawiona i ja ochrzciłem ją. Mój tato pił, więc myślałem sobie: o, gdybym tylko mógł nakłonić go do przyjęcia Pana Jezusa. Wyszedłem, położyłem się na sienniku w sąsiednim pokoju, w pobliżu drzwi. Coś powiedziało mi: stań. Stałem, zacząłem się przechadzać i wyszedłem ponownie na pole żarnowca. A tam, niedalej jak 5 metrów ode mnie, stał człowiek w białej szacie, niewielkiego wzrostu, z rękami założonymi w taki oto sposób, z krótką brodą, włosami aż do ramion, patrzył tak oto w bok ode mnie. Zaś jego postać wyglądała na pełną pokoju. Nie mogłem zrozumieć ustawienia jego nóg, zachodzących dokładnie za siebie. Wiał wiatr i jego szata poruszała się, jak również i żarnowie. Pomyślałem: chwileczkę. Ugryzłem się, powiedziałem: przecież ja nie śpię. Pociągnąłem jedną roślinę, zerwałem z niej kawałek, wiecie, który jest w niej podobny do wykałaczki, i włożyłem go do ust. Spojrzałem wstecz na dom. Powiedziałem: nie śpię. Byłem tam i modliłem się za tatę. I coś powiedziało mi, bym tutaj wyszedł. I oto stoi ten człowiek. Wygląda jak Pan Jezus. Ciekawy jestem, czy to on. Patrzył dokładnie w stronę, gdzie teraz stoi nasz dom. Poruszyłem się, starając się spojrzeć mu w twarz. Widziałem go z boku. Musiałem się obrócić, aby zobaczyć go lepiej. Chrząknąłem, ale on na to nie zareagował. Pomyślałem: chyba odezwę się do niego. Powiedziałem: Jezus! Gdy to zrobiłem, on obejrzał się na mnie. Pamiętam tylko tyle, że wyciągnął swoje ramiona. Nie ma na świecie artysty, który byłby w stanie wymalować jego obraz, oddać wyraz jego twarzy. Najlepszym, jaki widziałem, jest obraz Hoffmana, głowa Chrystusa w 33 latach. Mam to w całej literaturze i tym podobnych rzeczach, z której korzystam. Dlatego, bo na tym obrazie wygląda on tak samo, albo bardzo podobnie, najbardziej jak w moim widzeniu. Wyglądał tak, że zdawało się, iż gdy przemówi, nastąpi koniec świata. A jednak było w nim tak wiele miłości i łagodności, że ja po prostu upadłem. A w świetle dziennym, kiedy o brzasku dnia przyszedłem do siebie, miałem górną część piżamy zmoczoną od łez, kiedy przyszedłem do siebie i szedłem z powrotem przez pole żarnowca do domu. Opowiedziałem o tym pewnemu kaznodziei, który był moim przyjacielem. On powiedział: Billy, z tego zwariujesz. To jest diabeł. Nie igraj z niczym takim. Byłem wtedy kaznodzieją baptystycznym. Poszedłem do innego mojego dobrego przyjaciela. Usiadłem i opowiedziałem mu o tym. Powiedziałem: co ty o tym myślisz, bracie? Powiem ci, Billy, myślę, że jeśli chcesz zachować swoje życie, to głoś, co tutaj jest w Biblii, Bożą łaskę i tak dalej, ja nie szedłbym za jakąś fantazją, taką jak to. Wielu, ja nie mam zamiaru iść za żadną fantazją. Chcę tylko wiedzieć, co to jest. Billy, przed laty nie wali te rzeczy w kościołach, ale kiedy apostołowie poumierali, te rzeczy wymarły wraz z nimi. Jedyną rzeczą, w której widzi się takie zjawiska, jest spirytyzm, demony. Powiedziałem, o, bracie McKinney, rzeczywiście tak myślisz? Powiedział, tak jest. O, Boże, ulituj się nade mną, powiedziałem. O, bracie Kini, czy zechcesz połączyć się ze mną w modlitwie, aby Bóg już nigdy na to nie pozwolił? Wiesz, że ja Go miłuję i nie chcę robić w tym nic złego. Módl się ze mną. Powiedział, dobrze, bracie Billy. Zaraz tam w jego plebanii modliliśmy się. Pytałem kilku kaznodziejów. Zawsze wychodziło na to samo. Potem już bałem się ich pytać, ponieważ oni myśleliby, że jestem diabłem. Nie chciałem więc być takim. Wiedziałem, że w moim sercu coś się stało. To wszystko. Było coś, co stało się w moim sercu. A ja nie chciałem być takim. Nigdy. W późniejszych latach usłyszałem pewnego dnia w pierwszym zborze baptystycznym, którego wtedy byłem członkiem. Usłyszałem, jak ktoś powiedział, słuchaj, szkoda, że nie byłeś tam wczoraj wieczorem i nie słyszałeś, co wyprawiają ci świętoszkowie. Pomyślałem, świętoszkowie? Zapytałem mojego przyjaciela Walt Johnsona, który śpiewał w basie. Co to było, bracie Walt? Paczka tych zielonoświątkowców. Co takiego? Billy, gdybyś ty to widział. Oni tarzali się po podłodze i skakali w górę i w dół. Oni twierdzą, że muszą wybełkotać coś w jakichś nieznanych językach, bo bez tego nie są zbawieni. Zapytałem, gdzie to jest? Och, w takim małym namiocie po drugiej stronie Louisville. Oczywiście czarni, powiedziałem, ach tak. Ale białych jest tam także sporo. I oni też to robią? Tak jest. Robili to również. Powiedziałem, ale heca. I ludzie lecą na coś takiego? No, myślę, że zasłużyliśmy na to. To było w niedzielny poranek. Nigdy tego nie zapomnę. On żył kawałek suchej skórki pomarańczowej na niestrawność. I ja ciągle widzę to, jakby to było wczoraj. Ja sobie myślałem, bełkotanie, skakanie w górę i w dół. Co za religię jeszcze wymyślą? Machnąłem ręką na to wszystko. Później spotkałem pewnego starego człowieka, który być może jest tutaj obecny, albo był tu niedawno, o nazwisku John Ryan. Spotkałem go na miejscu, ten stary człowiek z długą brodą i długimi włosami. Jest być może tutaj. Myślałem, że jest z Benton Harbor i pochodzi z domu Dawida. Oni schodzili się na pewnym miejscu w Louisville. Próbowałem odszukać tych ludzi. Nazywali to szkołą proroków. Pomyślałem więc, że pójdę tam, aby się przekonać, co to jest. Otóż nie widziałem tam nikogo tarzającego się po podłodze, ale mieli oni pewne dziwne doktryny. I właśnie tam spotkałem tego starego człowieka, a on mnie zaprosił do siebie. Pojechałem tam na urlop. Byłem tam jeden dzień i potem poszedłem do jego domu, ale jego nie było. Gdyż wyjechał gdzieś w okolice Indianapolis. Jego żona powiedziała, pan go zawezwał. Powiedziałem, i pani pozwala temu człowiekowi tak ciągle gdzieś wyjeżdżać? Ona powiedziała, o, przecież on jest sługą Bożym. Słyszałem, że ta biedna staruszka zmarła kilka tygodni temu. Ona była mu bardzo oddana. O, ona była żoną jak należy. Tak jest. Czy postępuje słusznie, czy niesłusznie, on zawsze ma rację. Czy jesteś tutaj, bracie Ryan? Nie ma go tu. Był tu niedawno. Czy nie tak, chłopcy? Oni żyją zadowoleni z tego, co mają, chociaż on nie ma nawet w domu nic do jedzenia. Tak jest, złowiłem parę ryb nad stawem, a raczej jeziorem w Michigan i wracając wstąpiłem do nich, ale oni nie mieli w domu smalcu ani innego tłuszczu, aby upiec tą rybę. Ja zapytałem, to on zostawił cię w domu bez środków do życia? O, ale on jest sługą Bożym, bracie Billy, odpowiedziała. Pomyślałem, niech cię Bóg błogosławi, bracie. Będę stał po twojej stronie, tak jest. Jeśli ty tak wysoko cenisz twojego męża, to ja jestem gotowy połączyć się z wami i stać przy was. Tak jest. Potrzebujemy dzisiaj więcej takich kobiet i więcej mężczyzn, ceniących tak wysoko swoje żony. Tak jest. Mielibyśmy lepszą Amerykę, gdyby mężowie i żony byli z sobą związani w taki sposób. Czy ma słuszność, czy nie? Stójcie z nim. Nie byłoby tak wiele rozwodów. Potem pojechałem dalej, a w drodze do domu spotkałem dziwną rzecz, przejeżdżając przez Mishawaka. Zacząłem zauważać różne samochody z dużymi napisami Tylko Jezus. Myślałem, co to znaczy Tylko Jezus? To musi być religijne. Jadąc dalej przez to miasteczko, zobaczyłem rowery z napisami Tylko Jezus. Cadillaki, Fordy modelu T, wszystko z napisami tylko Jezus. Dziwiło mnie, co to jest. Pojechałem za nimi, stwierdziłem, że jest to zgromadzenie religijne, na którym obecnych było od 1500 do 2000 ludzi. Słyszałem ich pokrzykujących i skaczących w górę i w dół. Myślałem sobie, no, wreszcie przypatrzę się, co to są ci świętoszkowie. Miałem mojego starego Forda, o którym, jak wiecie, twierdziłem, że jeździ szybkością 30 mil na godzinę. 15 tam i 15 z powrotem. A więc naciągnąłem to na jedną stronę. Kiedy znalazłem miejsce na zaparkowanie i wróciłem ulicą pieszo, wszedłem do środka, rozejrzałem się i zobaczyłem, że stoją wszyscy, którzy tylko mogą. Musiałem patrzeć im ponad głowy. I oni bez końca krzyczeli, skakali i upadali. Myślałem sobie, och, ach, cóż to są za ludzie. Ale im dłużej tam siedziałem, tym lepiej się czułem. To wydaje się być całkiem dobre. Ci ludzie są całkiem w porządku. Oni nie są wariatami. Nawiązałem rozmowę z niektórymi i widziałem, że to są mili ludzie. To właśnie po tym zgromadzeniu wyszedłem i przenocowałem w polu i wróciłem tam następnego dnia. Opowiadałem o tym w moim życiorysie. Byłem na podium ze 150 albo 200 kaznodziejami lub może i więcej. Oni chcieli, aby każdy powstał i powiedział, skąd jest. Powiedziałem, ewangelista, William Branham, Jeffersonville, baptysta. I usiadłem. A więc usiadłem. Każdy po kolei mówił, skąd jest. A zatem nazajutrz rano, kiedy tam wszedłem, pałem całą noc w polu i prasowałem swoje spodnie pomiędzy dwoma siedzeniami Forda, wiecie. Marne, wymiętoszone spodnie, koszulka z krótkimi rękawkami, wiecie. Następnego poranka poszedłem na to zebranie w koszulce sportowej. Miałem tylko $3 i musiałem kupić wystarczającą ilość benzyny, aby dojechać do domu. Kupiłem tylko kilka czerstwych bułek, ale czułem się całkiem dobrze. Znalazłem wodociąg, nabrałem sobie wody i było mi bardzo dobrze. Rozmoczyłem je trochę i zjadłem na śniadanie. Mógłbym jeść razem z nimi, bo oni mieli posiłki 2 razy dziennie, ale nie mogłem dać niczego na ofiarę, a nie chciałem na nich pasożytować. Potem tam przybyłem owego poranka i powiedziałem, tą część tej historii muszę opowiedzieć. A więc wszedłem tego poranka tam do środka i prowadzący ogłosił, poszukujemy Williama Branhama, pewnego młodego ewangelisty, który wczoraj był tutaj na podium, baptysty. Chcemy, aby dziś wygłosił poranne kazanie. Widziałem, że ta grupa ludzi mocno przyciąga mnie, baptystę. Dlatego szybko skuliłem się jakby na swoim siedzeniu. Miałem te nędzne, wymięte spodnie i koszulkę sportową, a u nas duchowni wkładali specjalne stroje. Dlatego siedziałem cicho w ten sposób. Ogłaszali to 2 lub 3 razy. Siedziałem koło czarnego brata. Przyczyna, dla której mieli tę konwencję na północy, była ta, że na południu była wtedy segregacja rasowa. Dlatego tam nie mogłoby się to odbyć. Byłem więc ciekawy, co znaczy to hasło tylko Jezus. Myślałem sobie, jak długo jest to Jezus, jest to w porządku. Nie ma więc różnicy, czy to jest w jakiś sposób, jeśli tylko jest to On. Siedziałem więc, przyglądając się im trochę, a oni ogłaszali jeszcze 2 lub 3 razy. I ten czarny brat popatrzył na mnie i zapytał, czy ty go znasz? Nastał czas ujawnienia. Nie mogłem skłamać temu człowiekowi. Nie chciałem tego. Powiedziałem, słuchaj, bracie, tak jest. Znam go. No to sprowadź go tutaj. Powiedziałem, powiem ci coś, bracie, to ja nim jestem. Ale widzisz, popatrz na moje spodnie. Tylko wyjdź tam naprzód. Powiedziałem, nie mogę tam iść w takich spodniach, w takiej koszulce. A on na to, ci ludzie nie dbają o to, jak jesteś ubrany. Powiedziałem, słuchaj, nie mówże o tym. Widzisz, jak ja mam spodnie i że nie chcę tam wychodzić. Tymczasem znowu ogłaszali. Czy ktoś wie, gdzie znajduje się William Branham? A on zawołał, on jest tutaj, on jest tutaj. O, rety, moja twarz była bardzo czerwona. Nie miałem krawata, tylko tą koszulkę sportową z takimi króciutkimi rękawami. Poszedłem więc do przodu z płonącymi uszami. Nigdy nie stałem przed mikrofonem. Wyszedłem tam więc, aby wygłosić kazanie. I obrałem sobie tekst, nigdy tego nie zapomnę. Bogacz w piekle podniósł oczy swoje i zawołał, krzyczał, płakał. Często biorę za temat taki krótki, trzyczęściowy zwrot, jak na przykład chodźcie, zobaczcie człowieka, czy wierzysz w to, lub wtedy on krzyczał. I zacząłem mówić, tam nie było kwiatów, i wtedy on krzyczał. Tam nie było zgromadzeń modlitewnych, i wtedy on płakał. Tam nie było dzieci, i wtedy on krzyczał. Tam nikt nie śpiewał pieśni, i wtedy on płakał. Potem ja zacząłem płakać. Kiedy to się zakończyło, ojej, oni wszyscy otoczyli mnie, chcąc, abym prowadził u nich ewangelizację. I ja myślałem sobie, oj, już chyba stałem się świętoszkiem. Widzicie? A więc pomyślałem, może, zobaczcie, to byli tacy mili ludzie. Wyszedłem stamtąd, podszedł do mnie człowiek w kowbojskich butach i w wielkim kowbojskim kapeluszu, zapytałem, kim ty jesteś? Jestem starszym takim a takim z Teksasu. Pomyślałem, no cóż, wyglądało to, inny osobnik przyszedł w takich krótkich spodenkach zapiętych pod kolanami, jak do gry w golfa i w sweterku golfie i powiedział, jestem duchownym takim i takim z Florydy, czy przyjechałbyś prowadzić... Pomyślałem, to ja czuję się już jak u siebie w domu, w tych wygniecionych spodniach i koszulce sportowej, to jest wspaniałe. Słyszeliście o tym z mojego życiorysu i dlatego ja przerwę tutaj i opowiem wam coś, czego jeszcze nigdy nie mówiłem. Najpierw chciałbym was zapytać, ja chciałem to ominąć. Nigdy w życiu nie mówiłem tego jeszcze publicznie. Jeśli przyrzekacie mi, że będziecie mnie miłować i że będziecie się starali miłować mnie potem tak samo jak dotychczas, to podnieście swoje ręce. Dobrze, to jest wasze przyrzeczenie. Wezmę was za słowo. Kiedy siedziałem na tamtym zgromadzeniu, oni śpiewali pieśni i klaskali. Śpiewali tą piękną pieśń. Wiem, że to była krew. Wiem, że to była krew. Biegali wzdłuż korytarzyków, wydając okrzyki i wielbiąc Pana. Gdy tego słuchałem, było mi bardzo dobrze. Zacząłem, oni ciągle powoływali się na teksty z Dziejów Apostolskich. 2:4, 2:38, 10:49 i wszystkie te inne. Ależ to jest biblijne. Nigdy przedtem nie widziałem tego w ten sposób. Ale moje serce paliło się. Myślałem, to jest cudowne. Kiedy ich pierwszy raz zobaczyłem, myślałem, że to jest paczka świętoszków. Ale teraz, o rety, wydawali mi się aniołami. Widzicie? Bardzo szybko zmieniłem zdanie. Następnego dnia, gdy Pan dał mi tę wielką okazję usługiwać na ich zgromadzeniach, myślałem sobie, ojej, pójdę z tymi ludźmi. To musi być coś w tym rodzaju, jak to, co nazywano wrzeszczącymi metodystami. Tylko poszło jeszcze trochę dalej. Może to jest właśnie to. To mi się bezsprzecznie podoba. Jest w nich coś, co mi się bardzo podoba. Oni są pokorni i łagodni. Rzeczą, której nie mogłem zrozumieć, było mówienie językami. To mnie zainteresowało. Jeden człowiek siedział powiedzmy tutaj, a inny tutaj i oni byli przywódcami tej grupy. Ten pierwszy wstaje i mówi językami, a ten drugi tłumaczy to. I mówi pewne rzeczy o tym zgromadzeniu i tak dalej. Pomyślałem, muszę to rozszyfrować. Potem odwrotnie. Najpierw mówił tamten, a następnie znowu ten drugi. Każdy więc na przemian mówił językami i tłumaczył. Pozostali zgromadzeni także mówili, lecz nie wydawało się, że tłumaczenie przychodzi jak w przypadku tych dwóch. Widziałem ich siedzących tuż koło siebie i myślałem, och, to muszą być aniołowie. Podczas gdy tam z tyłu siedziałem, bez względu na to, co to było, wy wiecie, czego nie mogłem zrozumieć, to przychodziło na mnie. Miałem sposób poznania spraw, które Pan chciał mi dać poznać, rozumiecie? I ja nigdy, to jest powód, dla którego nigdy nie poruszałem tego tematu publicznie. Jeśli rzeczywiście chcę się o czymś przekonać, Pan zwykle mówi mi o tym. Do tego właśnie służy ten dar. Dlatego nie można tylko rzucać tego pomiędzy ludzi. Byłoby to jak rzucanie pereł przed świnie. Jest to święta rzecz i tak nie można z nią postępować. Bóg uczyniłby mnie za to odpowiedzialnym. Na przykład, gdy mówię z braćmi i tak dalej. Nie próbuję odkryć u brata czegoś złego. Kiedyś siedziałem z pewnym człowiekiem przy stole. On mnie obejmował ramieniem i mówił, o, bracie Branham, miłuję cię. A ja odczułem, że coś się porusza. Spojrzałem na niego. On mi tego nie powinien był mówić. Wiedziałem, że tak nie jest. Widzicie? Ponieważ oto się to pojawiło. On był doskonałym obłudnikiem, jaki tylko może istnieć. A przy tym obejmował mnie swoim ramieniem. Powiedziałem, no dobrze, i oddaliłem się. Nie chciałem tego o nim wiedzieć. Wolałbym znać go takim, jakim go znałem, jako brata. I zostawić to tak. Niechby Bóg troszczył się o resztę, rozumiecie? Nie chcę wiedzieć tych rzeczy. I często w tych rzeczach, to nie tutaj w zborze, siedzę w jakimś pokoju albo w restauracji i Duch Święty mówi mi o rzeczach, które się wydarzą. Tutaj na tym miejscu są ludzie, którzy wiedzą, że to prawda. Siedzę na przykład w domu i mówię, uważajcie, za chwilę przyjedzie samochód, a w nim ta i ta osoba. Prowadźcie ją, bo Pan powiedział, że oni tu będą. Gdy pojedziemy ulicą, zdarzy się określona rzecz. Uważajcie na następnym skrzyżowaniu, ponieważ tylko o włos unikniemy zderzenia. I zobaczcie tylko, czy tak nie jest. Zawsze to jest niezawodne. Nie można się zbytnio w to pogrążać, ponieważ możecie tego używać, to jest dar od Boga, ale musicie uważać, jak się z tym obchodzicie. Bóg uczyni was za to odpowiedzialnymi. Spójrzcie na Mojżesza. Mojżesz był człowiekiem posłanym przez Boga. Czy wierzycie w to? Przeznaczonym, z góry obranym, którego Bóg ustanowił prorokiem. Bóg wysłał go i rozkazał mu: przemów do tej skały, podczas gdy za pierwszym razem należało w nią uderzyć. Teraz powiedział: idź, przemów do tej skały, a ona wyda wodę. Lecz Mojżesz wybiegł w gniewie i uderzył w skałę. Woda nie wypłynęła, więc uderzył ponownie. Rzekł: wy buntownicy, czy mamy dać wam wodę z tej skały? Czy rozumiecie, co Bóg uczynił? Woda wypłynęła, lecz Bóg powiedział: chodź tutaj, Mojżeszu. Tak się to skończyło. Należy bardzo uważać, jak się postępuje z boskimi darami. Na przykład kaznodzieja, dobry kaznodzieja, przemawiający z mocą, który idzie w świat i głosi tylko po to, aby zbierać ofiary i pieniądze. Bóg pociągnie go za to do odpowiedzialności. Tak jest, należy uważać, jak postępować z boskimi darami. Albo jeśli ktoś usiłuje zdobyć wielki prestiż lub sławę dla jakiegoś kościoła lub dla siebie. Wolałbym raczej mieć 2 lub 3 zgromadzenia wieczorowe, a potem iść gdzie indziej, pozostając pokornym i uniżonym. Wy wiecie, o czym myślę. Tak, mój drogi. Zawsze pozostawaj w takim miejscu, gdzie Bóg będzie mógł trzymać nad tobą swoją rękę. Chodzi teraz o wewnętrzne życie. Pamiętajcie o tym. A więc tamtego dnia pomyślałem: pójdę sobie na przechadzkę. Byłem bardzo zaniepokojony tymi ludźmi i myślałem: muszę rozszyfrować tych ludzi. Szukałem ich ciągle na polu po zakończeniu zgromadzenia. Szukałem wzrokiem, spotkałem jednego z nich i powiedziałem: dzień dobry. Dzień dobry. On powiedział: czy to ty jesteś tym młodym kaznodzieją, który przemawiał dzisiaj rano? Powiedziałem: miałem wtedy 23 lata. Uprzejmie odpowiedziałem: tak. Jak brzmi twoje nazwisko? Branham. A twoje? On powiedział mi, jak się nazywa. Myślałem: gdybym tylko mógł nawiązać kontakt z jego duchem. A przy tym nie wiedziałem, co to było. Powiedziałem: proszę mi powiedzieć, wy tutaj macie coś, czego ja nie mam. On powiedział: czy otrzymałeś Ducha Świętego, od kiedy uwierzyłeś? Jestem baptystą, powiedziałem. Ale czy przyjąłeś Ducha Świętego, od kiedy uwierzyłeś? Powiedziałem: no, bracie, nie wiem, co masz na myśli. Ja nie otrzymałem tego, co wy wszyscy tutaj. Wiem o tym. Ponieważ wy macie coś mocnego. Powiedział: czy mówiłeś kiedy językami? Nie, nigdy. To mówię ci z miejsca, że nie otrzymałeś Ducha Świętego. Powiedziałem: no, jeśli od tego zależy przyjęcie Ducha Świętego, to go nie otrzymałem. A on powiedział: tak jest, jeśli nie mówiłeś językami, to tego nie przyjąłeś. Rozmawiając z nim w ten sposób, zapytałem: dobrze, gdzie to mogę przyjąć? Powiedział: wejdź tam do tego pokoju i zacznij poszukiwać Ducha Świętego. Obserwowałem go. On nie wiedział, co robię, ale wiem, że miał trochę dziwne uczucie, ponieważ jego oczy zaczęły stawać się trochę szkliste, kiedy na mnie patrzył. Ale on był rzeczywiście chrześcijaninem. On był bezwzględnie autentycznym, 100% chrześcijaninem. Naprawdę, myślałem sobie: chwała Panu, tutaj to jest. Muszę pójść gdzieś do tego ołtarza. Wyszedłem, rozejrzałem się i pomyślałem: odnajdę tego drugiego. Gdy go znalazłem i zacząłem z nim rozmawiać, powiedziałem: dzień dobry. On powiedział: powiedz, do jakiego kościoła ty należysz? Powiedziano mi, że jesteś baptystą. Tak jest. Powiedział: ty jeszcze nie przyjąłeś Ducha Świętego, czy tak? No, ja nie wiem. Czy mówiłeś kiedy językami? Nie, nigdy. W takim razie tego nie otrzymałeś. Powiedziałem: no, wiem, że nie mam tego, co macie wy wszyscy. Wiem o tym. Ale, bracie, ja naprawdę tego pragnę. To dobrze. Tutaj jest gotowy basen. Zostałem ochrzczony, powiedziałem. Ale nie przyjąłem tego, co macie wy wszyscy. Macie coś, czego rzeczywiście pragnę. On powiedział: to bardzo dobrze. Próbowałem go uchwycić. I kiedy w końcu wyczułem jego ducha, to chodzi o tego drugiego człowieka, jeśli kiedykolwiek rozmawiałem z podłym obłudnikiem, to teraz miałem takiego przed sobą. Jego żona była czarnowłosą kobietą, ale on żył z blondynką i miał z nią 2 dzieci. Pił, przeklinał, chodził po karczmach i wszystko inne, a jednak był tutaj, mówił językami i prorokował. Wtedy powiedziałem: Panie, przebacz mi. Pojechałem do domu. Tak jest. Myślałem sobie: będę musiał, nie mogę tego zrozumieć. Wygląda, jak gdyby ten błogosławiony Duch Święty wstępował na tego obłudnika? To przecież niemożliwe. Wykluczone. W ciągu długiego okresu, jaki potem nastąpił, studiowałem i płakałem. Wydawało mi się, że gdybym mógł pójść z nimi, odkryłbym może, na czym to wszystko polega. Tutaj jest jeden prawdziwy chrześcijanin, a drugi prawdziwy obłudnik. Myślałem wtedy, co to ma znaczyć? Mówiłem, o Boże, być może jest ze mną coś nie w porządku. Będąc fundamentalistą, powiedziałem sobie, to powinno być gdzieś tutaj w Biblii. Musi tak być. Dla mnie wszystko, co funkcjonuje, musi wychodzić z tej oto Biblii. W przeciwnym razie to jest niewłaściwe. Musi to pochodzić stąd. Musi to zostać potwierdzone przez Biblię. I to nie tylko jakieś jedno miejsce, lecz musi to wynikać z całości Biblii. Wtedy muszę w to wierzyć. To musi zazębiać się i wiązać z każdym miejscem Pisma. W przeciwnym razie nie wierzę w to. Paweł bowiem powiedział, jeśli by przyszedł nawet anioł z nieba i głosił wam inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Dlatego wierzę w Biblii. Powiedziałem jednak, nic takiego nie mogę znaleźć w Biblii. A lata później, po utracie żony i po tym wszystkim, udałem się do Greensmill, gdzie miałem moje małe schronisko, aby się modlić. Byłem tam w mojej grocie przez 2 dni. Wychodziłem, aby trochę odetchnąć świeżym powietrzem. Kiedy stamtąd wyszedłem, moja Biblia leżała tam na końcu belki. Zaraz koło wejścia pewne stare drzewo z rozwidlonymi gałęziami leżało tam zwalone. Rozwidlone gałęzie tego powalonego drzewa rozchodziły się tak oto do góry. Siadywałem okrakiem na tej belce i leżałem tam w nocy, spoglądając na niebo. Z rękami złożonymi w taki sposób modliłem się i czasem zasypiałem w pozycji leżącej wprost na tej belce. Byłem tam na górze przez kilka dni. Nie jedząc, ani nie pijąc, tylko modląc się. Wychodziłem na zewnątrz tej groty, aby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. W środku było chłodno i wilgotno. Wyszedłem więc na zewnątrz, a tam leżała moja Biblia, gdzie położyłem ją poprzedniego dnia. Otwarta na 6 rozdziale listu do Hebrajczyków. Zacząłem czytać. Dlatego pominąwszy, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga i tak dalej, jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, i powołania i tak dalej. Dalej jest powiedziane, albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne, lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Coś zaszumiało. Pomyślałem, tutaj to jest. Będę teraz słuchał, cokolwiek. On mnie zbudził. On da mi teraz widzenie. Czekałem więc na końcu tej belki i czekałem. Wstałem i zacząłem się przechadzać tam i z powrotem w górę i w dół. Wróciłem, ale nic się nie działo. Wszedłem z powrotem do mojej groty, lecz nic się nie stało. Stałem tam i myślałem, co to ma znaczyć? Podszedłem znowu do mojej Biblii i to przyszło na mnie znowu. Podniosłem ją i pomyślałem, co tu jest, co on chce mi pokazać? Ponownie czytałem o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze i tak dalej, aż do miejsca, gdzie jest napisane ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne, lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. O, jak to mną wstrząsnęło! Myślałem, Panie, czy dajesz mi widzenie dotyczące... Byłem tam, aby prosić Go o coś innego. Potem nagle zobaczyłem przed sobą obracający się świat, cały zabronowany pod zasiew. I oto przechodził człowiek, ubrany w biel, z głową podniesioną do góry, siejący nasienie. Kiedy on przeszedł i skrył się za wzniesieniem, przyszedł za nim inny człowiek, ubrany na czarno, z głową spuszczoną w dół, również siejący. Kiedy wzeszło dobre nasienie, okazało się, że była to pszenica. Gdy zaś wzeszło złe nasienie, były to chwasty. Potem na ziemię przyszła wielka susza. I pszenica opuściła głowę, ginąc z pragnienia, oczekując wody. Widziałem wiele ludzi podnoszących ręce w górę i modlących się do Boga o deszcz. Potem widziałem też chwasty, także ze spuszczonymi głowami, spragnione wody. Następnie grube chmury pokryły niebo i spadł ulewny deszcz. Kiedy to się stało, zwiędła pszenica szybko wyprostowała się, a małe chwasty tuż obok niej wyprostowały się również. Pomyślałem, co to ma znaczyć? Potem dotarło to do mnie. Przecież to jest tak. Ten sam deszcz, który daje wzrost pszenicy, daje też wzrost chwastom. Ten sam Duch Święty może spaść na grupę ludzi i być błogosławieństwem dla obłudnika, tak samo jak i dla innych. Jezus powiedział, po ich owocach poznacie ich. Nie po tym, że wznoszą okrzyki i radują się, lecz po ich owocach poznacie ich. Powiedziałem, to jest to, już zrozumiałem, Panie. To jest rzeczywiście prawdą. Ten człowiek można mieć dary, nie znając Boga. Dlatego potem stałem się zbyt krytyczny względem mówienia językami. Ale po pewnym czasie, pewnego dnia, jakże mi to Bóg potwierdził. Chrzciłem moich pierwszych nawróconych w rzece Ohio. Chrzciłem 17 osobę. Kiedy przystąpiłem do chrztu, wobec nich powiedziałem, Ojcze, tak jak ja chrzczę go wodą, Ty ochrzcij go Duchem Świętym. Zacząłem zanurzać go do wody i właśnie wtedy z nieba spuścił się wir powietrza i pojawiło się to światło, świecąc w dół. Setki i setki ludzi było na brzegu. O godzinie 2 po południu, w czerwcu, zawisnęło to dokładnie nad miejscem, gdzie się znajdowałem. Z tego odezwał się głos i powiedział, jak Jan Chrzciciel został wysłany jako zwiastun pierwszego przyjścia Chrystusa, tak Ty otrzymałeś, masz poselstwo, które spowoduje zwiastowanie drugiego przyjścia Chrystusa. To mnie jakby przestraszyło śmiertelnie. Dużo ludzi z miasta było obecnych, robotnicy odlewni i wszyscy, aptekarz i wszyscy inni na brzegu. Tego popołudnia ochrzciłem od 200 do 300 osób, kiedy pomogli mi wyjść. Wyciągnęli mnie z wody, diakonowie i tak dalej. Pytali mnie, co oznaczało to światło. Duża grupa czarnych ludzi ze zboru baptystycznego Gilead Age i ze zboru Lone Star. Wielu z nich było obecnych i kiedy to zobaczyli, zaczęli krzyczeć. Niektóre osoby zemdlały. Pewną dziewczynę, która siedziała tam w łódce, próbowałem nakłonić do tego, aby się oddaliła. Była w stroju kąpielowym. Nauczycielka szkółki niedzielnej w pewnym kościele. Powiedziałem, czy nie mogłabyś wyjść, Margie? Powiedziała, Billy, ja nie mam obowiązku stąd odchodzić. Słusznie, nie masz obowiązku, ale ja na twoim miejscu okazałbym szacunek dla Ewangelii i opuściłbym miejsce, gdzie odbywa się chrzest. Powiedziała, nie mam obowiązku. Ona siedziała tam, kiedy chrzciłem, parskając i śmiejąc się, ponieważ nie wierzyła w chrzest. Ale kiedy anioł pański stąpił, upadła w łódce na twarz. Dzisiaj ta dziewczyna jest w domu obłąkanych. Nie możecie igrać z Bogiem. Rozumiecie? Była to piękna dziewczyna. Później zaczęła pić i raz ktoś uderzył ją w twarz butelką od piwa i pociął jej całą twarz. Och, teraz wygląda okropnie. A stało się to właśnie tam. Potem w ciągu całego życia widziałem to. Widziałem to działanie. Widziałem te widzenia, jak te wydarzenia będą przebiegać. Potem, trochę później, to bardzo mnie dręczyło, gdyż wszyscy mówili mi, że to jest złe. Dlatego wybrałem się ponownie do mojej starej pustelni w górach, gdzie zawsze walczyłem w modlitwach. Ale bez względu na to, jak bardzo się modliłem, aby to na mnie nie przychodziło, przychodziło to nadal. Byłem gajowym w stanie Indiana. Przyszedłem raz do domu, a tam siedział pewien człowiek. Brat mojego pianisty zborowego. On zapytał, Billy, czy pojechałbyś ze mną dzisiaj po południu do Madison? Nie mogę, muszę pójść do lasu. Krzątałem się wokół domu, przygotowując pas z nabojami i inne rzeczy, zakasując rękawy. Mieszkaliśmy w małym dwupokojowym domu. Ja chciałem się umyć przed jedzeniem. Umyłem się i przechodziłem wzdłuż domu pod dużym klonem, kiedy nagle rozległo się... Omal nie zemdlałem. Rozejrzałem się i wiedziałem, że to przyszło znowu. Usiadłem na schodku, a on wyskoczył z samochodu, podbiegł do mnie i zapytał, Billy, czy ty mdlejesz? Nie. Powiedział, co się z tobą dzieje, Billy? Powiedziałem, nie wiem. Nie martw się, bracie, wszystko w porządku. Dziękuję ci. Wyszła moja żona i przyniosła mi dzbanek wody, powiedziała, co się dzieje, mój drogi? Powiedziałem, nic, kochanie. Chodź, obiad już gotowy. Otoczyła mnie ramieniem i próbowała wprowadzić mnie do środka. Powiedziałem, moja droga, chcę ci coś powiedzieć. Zadzwoń i powiedz, że dzisiaj po południu mnie nie będzie. Meda, kochanie, wiem w moim sercu, że miłuję Jezusa Chrystusa. Wiem, że przeszedłem ze śmierci do życia, ale nie chcę, by diabeł miał ze mną cokolwiek wspólnego. Nie mogę już dłużej tak tego zostawiać. Jestem więźniem. Zawsze, kiedy to się dzieje i przychodzą te widzenia i tym podobne rzeczy, cokolwiek to jest, to mi się zdarzało, ale nie wiedziałem, że to są widzenia. Nie nazywałem tego widzeniami, to jakby transe. Nie wiem, co to jest. Nie chcę, moja droga, igrać sobie z tymi sprawami. Wszyscy mówią mi, że to jest diabeł, a ja miłuję Pana Jezusa. Och, Billy, nie powinieneś słuchać tego, co mówią ludzie. Powiedziałem, ale popatrz, kochani, na innych kaznodziejów. Ja tego nie chcę. Idę na swoje miejsce w lesie. Masz tutaj $15. Opiekuj się Billy. Billy był wtedy małym, wątłym chłopcem. Za to ty i Billy będziecie mogli żyć jakiś czas. Zadzwoń do nich i powiedz, że będę może z powrotem jutro, ale możliwe i to, że nie wrócę wcale. Jeśli nie wrócę w przeciągu 5 dni, to niech zatrudnią na moim miejscu kogoś innego. Meda, nie wrócę z lasu, dopóki Bóg nie przyrzeknie mi, że odejmie ode mnie tą rzecz i nie pozwoli, by jeszcze kiedyś to się zdarzyło. Wyobraźcie sobie tę nieświadomość, w jakiej człowiek może być. Wyszedłem tam na górę w ten wieczór i wszedłem do tej małej, starej budki. Było już późno, a następnego dnia miałem zamiar pójść dalej przez górkę w głąb lasów do mojego obozowiska. Myślę, że nawet zawodowi detektywi nie odnaleźliby mnie tam. Byłem więc w tej małej chatce i modliłem się przez całe popołudnie, dopóki nie ściemniło się. Modliłem się i czytałem Biblię w miejscu, gdzie jest powiedziane, że duchy proroków są poddane prorokom. Nie mogłem tego zrozumieć. W tej starej chatce zapadła ciemność. Gdy byłem chłopcem, często zastawiałem tam sidła. Zastawiałem pułapkę, a od niej prowadziła linka do środka. Przychodziłem tam łowić ryby i zostawałem całą noc. Była to mała, waląca się chatka, gdzie przesiadywałem. Chadzałem tam przez szereg lat. Wcześniej zapewne ktoś się wynajmował, zanim tak bardzo uległa zniszczeniu. Trwałem tam w oczekiwaniu. Przemijała pierwsza, druga, trzecia godzina nocy, przechadzałem się po podłodze tam i z powrotem, chodziłem tam i z powrotem, siadałem na małym taborecie, nie był to taboret, tylko skrzynka po jakimś towarze. Usiadłem i myślałem, o Boże, dlaczego mi to czynisz? Ty wiesz, Ojcze, że Cię miłuję. Wiesz, że Cię miłuję. Nie chcę być opętany przez diabła. Nie chcę, aby te rzeczy mi się działy. Boże, proszę, spraw, by już więcej się to nie zdarzyło. Mówiłem, miłuję Cię, nie chcę iść do piekła. Co za pożytek z tego, że głoszę Słowo Boże i pracuję i podejmuję wysiłki, jeśli jestem w błędzie. I nie tylko sam idę do piekła, ale wprowadzam też w błąd tysiące innych. W tamtym czasie były to raczej setki innych. Miałem już wielką usługę. Powiedziałem, nie chcę, by jeszcze kiedy się to powtórzyło. Usiadłem na tym małym taborecie, siedziałem mniej więcej w tej pozycji, właśnie tak. I nagle zobaczyłem w tym pomieszczeniu migoczące światło. Myślałem, że ktoś przychodzi z latarką. Rozejrzałem się i pomyślałem, oto było to tuż przede mną. Na podłodze widoczne były stare drewniane deski. To znajdowało się tuż przede mną. W kącie stał mały bębnowy piecyk z oderwaną górną częścią. Tuż w pobliżu było na podłodze światło. Ja myślałem, skąd to pochodzi? To nie może być. Rozejrzałem się, a to było tutaj nade mną. To samo światło. Tuż nade mną, wiszące w ten sposób. Krążyło to dookoła jak ogień, koloru jakby szmaragdowego. A wprost nad tym słychać było... Patrzyłem na to i myślałem, co to jest? To mnie przestraszyło. Usłyszałem, że ktoś przychodzi. Idąc normalnie, tylko boso. Zobaczyłem stopę przychodzącego człowieka. W całym pokoju było ciemno, oprócz miejsca, gdzie świeciło to światło. I tam zobaczyłem stopę ludzką. Kiedy on wszedł do pokoju i zbliżył się, był to człowiek wyglądający na mającego około 100 kg wagi. Ręce miał złożone w taki oto sposób. Otóż ja widziałem to w postaci wirującego wiatru, słyszałem to mówiące do mnie i widziałem to w postaci światła, ale teraz po raz pierwszy widziałem tego obraz. Zbliżyło się to do mnie na bardzo małą odległość. Mówię wam szczerze, drodzy przyjaciele, myślałem, że serce wypowie mi służbę. Wżyjcie się w tę sytuację, to poczujecie się tak samo. Być może jesteście już dłużej na tej drodze niż ja. Być może jesteście dłużej chrześcijanami. Ale to sprawia, że czujecie się w ten sposób. Po setkach i setkach nawiedzeń, to wciąż paraliżuje mnie, kiedy on się zbliża.
Czasami mnie to nawet prawie zupełnie tracę przytomność. Tak jestem osłabiony. Kiedy wiele razy schodzę z podium, gdybym pozostał zbyt długo, wyczerpałbym się zupełnie. Czasem obwożą mnie godzinami, a ja nawet nie wiem, gdzie byłem. Nie potrafię tego wyjaśnić. Czytajcie Biblię i ona wam wyjaśni, co to jest. Pismo Święte tak mówi. Siedziałem tam więc i patrzyłem na niego. Rękę podniosłem do góry w ten sposób. On patrzył wprost na mnie, bardzo przyjaźnie, ale miał bardzo głęboki głos.
Nie bój się, zostałem wysłany od obecności Wszechmocnego Boga.
A gdy przemówił, rozpoznałem ten głos, który przemawiał do mnie, gdy byłem w wieku 2 lat i potem przez cały czas. Wiedziałem, że to on. Słuchajcie tego, posłuchajcie tej rozmowy. Jak najdokładniej potrafię, w miarę możliwości, słowo w słowo, na ile jestem w stanie to pamiętać. Patrzyłem na niego, a on powiedział bardzo spokojnie, nie bój się. Zostałem wysłany od obecności Wszechmocnego Boga, aby ci powiedzieć, że twoje szczególne urodzenie, wy wiecie, jak wyglądało moje urodzenie, to samo światło zawisnęło nade mną, kiedy się urodziłem. On powiedział więc, twoje szczególne urodzenie i niezrozumiane życie miało wskazać na to, że wyjdziesz na cały świat i będziesz modlił się za chorych ludzi. I bez względu na to, jakie będą ich choroby, i on wymienił, Bóg, który jest moim sędzią, wie, że on wymienił raka. Powiedział, jeśli osiągniesz to, że ludzie ci uwierzą i będziesz szczery w swoich modlitwach, nic nie będzie mogło ostać się przed twoją modlitwą, ani nawet rak. Rozumiecie? Jeśli spowodujesz, że ludzie ci uwierzą, widziałem, że on nie jest moim wrogiem, lecz moim przyjacielem. Kiedy przyszedł w ten sposób do mnie, nie wiedziałem, czy umieram, czy co się dzieje. I powiedziałem, no cóż, panie, jestem... Cóż ja wiedziałem o uzdrowieniach i tym podobnych rzeczach, o tych darach? Panie, jestem biednym człowiekiem. Jestem wśród swoich ludzi, żyję pomiędzy swoimi, którzy są ubodzy, jestem niewykształcony. Nie będę do tego zdolny. Oni nie zrozumieją mnie. Oni nie będą mnie słuchać. Jak prorok Mojżesz otrzymał 2 dary, 2 znaki raczej, dla uwierzytelnienia jego usługi, tak i ty otrzymujesz 2 dary dla uwierzytelnienia swojej usługi. Jednym z nich będzie to, że jak ujmiesz za rękę tę osobę, za którą się modlisz, trzymając swoją lewą ręką, jej prawą rękę, to stojąc tylko spokojnie, odczujesz fizyczne oddziaływanie na swoim ciele, wtedy módl się. Jeśli to ustąpi, to dana choroba odeszła od tego człowieka. Jeśli to nie ustąpi, proś tylko o błogosławieństwo i odchodź. Panie, boję się, że oni mnie nie przyjmą, powiedziałem. On powiedział, a drugą rzeczą będzie, jeśli nie posłuchają tego pierwszego, to posłuchają tego drugiego. Stanie się, że będziesz znał tajemnicę ich serca. To sprawi, że będą słuchać. Powiedziałem, Panie, otóż właśnie z tego powodu tutaj dziś jestem. Moi duchowni mówili mi, że te rzeczy, które na mnie przychodzą, są niezdrowe. On powiedział, urodziłeś się na ten świat w tym celu. Dary i powołanie są nieodwołalne. Urodziłeś się na ten świat w tym celu, powiedział. Powiedziałem, Panie, moi duchowni powiedzieli mi, że to jest zły duch. Dlatego właśnie ja tutaj się modlę. A oto, co on mi powiedział. On odniósł to do pierwszego przyjścia Pana Jezusa. Było rzeczą dziwną, przyjaciele. Zatrzymam się na chwilę w tym miejscu i cofnę się wstecz. Najbardziej niepokoiło mnie właśnie to, że za każdym razem, kiedy spotkałem wróżkę, one rozpoznawały, że coś się dzieje. To mnie nieomal zabijało. Na przykład, pewnego dnia szedłem z moimi kuzynami przez teren, gdzie odbywał się festyn. Byliśmy chłopcami i przechodziliśmy tamtędy. Tam w jednym z tych namiotów siedziała wróżka, młoda kobieta. Pięknie wyglądająca młoda kobieta siedziała tam. Kiedy przechodziliśmy, zawołała, hej ty, chodź no tu na chwileczkę. Wszyscy trzej obejrzeliśmy się Ona powiedziała, ty w tym pasiastym swetrze. To byłem właśnie ja. Powiedziałem, co proszę pani? Myślałem, że może chce, abym przyniósł jej Coca-Colę lub coś tego rodzaju. To była młoda kobieta w wieku 20 kilku lat. Podszedłem i powiedziałem, co mogę dla pani zrobić? A ona powiedziała, czy wiesz, że jest światło, które idzie za tobą? Ty urodziłeś się pod pewnym określonym znakiem? Co to ma znaczyć? A ona, urodziłeś się pod szczególnym znakiem. Idzie za tobą światło. Urodziłeś się dla Bożego powołania. Powiedziałem, idźże stąd, kobieto. Odszedłem, ponieważ matka mówiła mi zawsze, że te rzeczy są od diabła. Ona miała rację. Dlatego to mnie niepokoiło. Pewnego dnia, gdy byłem gajowym, jechałem autobusem. Wsiadłem do autobusu. Zawsze zdawało mi się, że jestem przedmiotem zainteresowania duchów. Stałem tam, a za mną stał marynarz. Jechałem na obchód. Udawałem się tym autobusem do kompleksu leśnego Henryville. Miałem jakieś dziwne uczucie. Rozejrzałem się i zauważyłem grubą kobietę, ładnie ubraną, zajmującą miejsce siedzące. Powiedziała, dzień dobry, dzień dobry. Myślałem, że to tylko gadatliwa kobieta, wiecie. Więc po prostu dalej powiedziała, chciałabym z tobą rozmawiać przez chwilę. Powiedziałem, co proszę pani? Odwróciłem się. Ona powiedziała, czy wiesz, że urodziłeś się pod pewnym znakiem? Pomyślałem, znowu jedna z tych zabawnych kobiet. Nie powiedziałem więc ani słowa, tylko wyglądałem przez okno. Ona powiedziała, czy mogę z tobą przez chwilę rozmawiać? Nie zwracałem na nią uwagi. Ona powiedziała, nie zachowuj się tak. Dalej patrzyłem przed siebie. Lecz myślałem, to nie jest grzecznie. Ona powiedziała, chętnie porozmawiałabym z tobą. W dalszym ciągu patrzyłem przed siebie i nie zwracałem na nią uwagi. Mówiłem sobie, zobaczę, czy będzie gadać znowu to samo, co wszystkie inne. Obróciłem się, pomyślałem, Rety, to mnie przerażało, ponieważ nie cierpiałem tego. Odwróciłem się, ona powiedziała, może będzie lepiej, jak się przedstawię. Jestem astrologiem. Przypuszczałem, że pani jest czymś takim. Ona powiedziała, jestem w drodze do Chicago, do mojego syna, który jest kaznodzieją baptystycznym. Rozumiem. Ona powiedziała, czy ktoś mówił ci już kiedy, że jesteś urodzony pod pewnym znakiem? Nie, proszę pani, skłamałem. Bo chciałem wiedzieć, co ona na to powie. Powiedziałem, nie, proszę pani. Kaznodzieje nigdy ci nie mówili? Nie mam nic wspólnego z kaznodziejami. A ona powiedziała, aha. Ona powiedziała, jeśli powiem ci dokładnie, kiedy się urodziłeś, czy uwierzysz mi? Powiedziałem, nie, proszę pani. Powiedziała, mogę ci powiedzieć, kiedy się urodziłeś? Powiedziałem, nie wierzę w to. Urodziłeś się 6 kwietnia roku 1909 o godzinie 5 rano. To prawda. Skąd pani o tym wie? Proszę powiedzieć temu marynarzowi, kiedy się urodził. Ona powiedziała, tego nie potrafię. Dlaczego? Jak pani się o tym dowiedziała? Ona powiedziała, zobacz. Zaczęła teraz mówić o astronomii. Powiedziała, co pewien okres czasu, powiedziała, czy pamiętasz tę poranną gwiazdę, która prowadziła mędrców do Jezusa Chrystusa? Zbyłem ją jakby, wiecie, powiedziałem, nie wiem nic o religii. A ona powiedziała, czy słyszałeś o mędrcach, którzy przyszli, aby zobaczyć Jezusa? Powiedziałem, tak. A ona powiedziała, a kim byli ci mędrcy? Och, powiedziałem, to byli po prostu mądrzy ludzie, to wszystko co wiem. Ona powiedziała, czy wiesz, co to są mędrcy? To są astrologowie, tak samo jak ja. Nazywają ich badaczami gwiazd. I ona powiedziała, zanim Bóg coś zrobi na ziemi, On zawsze obwieszcza to najpierw na niebie, potem dopiero na ziemi. Powiedziałem, nie wiem. Ona wymieniła 2 czy 3 gwiazdy, Mars, Jowisz i Wenus, to nie były te, ale powiedziała, ich orbity skrzyżowały się, zeszły i utworzyły i ci 3 mędrcy szli, aby spotkać Pana Jezusa, a jeden był z rodu Hama, drugi z rodu Sema, a trzeci z rodu Jafeta. Kiedy oni spotkali się w Betlejem, te 3 gwiazdy, które były z... Każda osoba na ziemi ma coś wspólnego z gwiazdami. Zapytaj tego marynarza, czy ruchy księżyca i planet nie powodują przypływów i odpływów. Powiedziałem, nie muszę go o to pytać, wiem o tym. A ona powiedziała, także nasze urodzenie ma coś wspólnego z gwiazdami. A ja powiedziałem, tego to ja nie wiem. A ona powiedziała, otóż ci 3 mędrcy przybyli Kiedy te trzy gwiazdy, oni przyszli z różnych kierunków i spotkali się w Betlejem, oni powiedzieli, że wybadali z gwiazd, oni pochodzili od tych trzech synów Noego, Sema, Hama i Jafeta. I ona powiedziała, potem przyszli i oddali hołd Panu Jezusowi Chrystusowi. A kiedy odchodzili, powiedziała, złożyli mu dary. Jezus powiedział, mówiła dalej, że kiedy ta Ewangelia zostanie ogłoszona całemu światu, potomkom Sema, Hama i Jafeta, wtedy on przyjdzie znowu. Otóż te planety, niebiańskie planety, rozeszły się, od tego czasu one nie spotkały się nigdy, ale zawsze po pewnej liczbie stuleci ich orbity krzyżują się w ten sposób. Jeśli jest tu jakiś astronom, to będzie wiedział, o czym ona mówiła. Ja nie wiem. A więc ona powiedziała, one skrzyżowały się w ten sposób dla upamiętnienia tego największego daru, jaki kiedykolwiek ludzkość otrzymała, kiedy Bóg dał swojego Syna. Kiedy te planety skrzyżują się ponownie, powiedziała, on ześle na Ziemię następny dar. Powiedziała, ty urodziłeś się na skrzyżowaniu tego czasu. To jest przyczyna, dla której ja to wiem. Proszę Pani, po pierwsze, nie wierzę w to wcale, nie jestem religijny i nie chcę już nic więcej o tym słyszeć. Poszedłem precz. Odciąłem się od niej bardzo zdecydowanie. Wysiadłem. I bez przerwy, kiedykolwiek natknąłem się na kogoś z nich, zawsze było tak samo. Myślałem sobie, dlaczego te demony to robią? Poza tym byli kaznodzieje, którzy mówili, to jest diabeł, spowodowali, że w to uwierzyłem. I tamtej nocy w lesie, kiedy on poruszył te sprawy, zapytałem go, dlaczego wszystkie te media i tym podobni i ludzie opętani przez diabła ciągle mówią mi o tym i dlaczego duchowni, moi bracia, mówią mi, że jest to od złego ducha. Otóż słuchajcie, co on powiedział, ten, który zawisł tam na tym zdjęciu. On powiedział, jak było wtedy, tak jest teraz. I zaczął mi przypominać, że gdy rozpoczęło się usługiwanie Pana Jezusa Chrystusa, duchowni mówili, że on jest Belzebubem, diabłem. Natomiast demony mówiły, że on jest Synem Bożym, świętym izraelskim. Diabły spojrzeli na Pawła i Barnabę, kiedy głosili Słowo Boże. Kaznodzieje mówili, ci ludzie wywracają cały świat, oni są źli, oni, to jest diabeł. A jakaś mała wróżka na ulicy rozpoznała, że Paweł i Barnaba są ludźmi bożymi, powiedziała, to są mężowie Boży, którzy opowiadają nam drogę życia. Czy nie tak? Spirytyści i wróżbiarze, ludzie posiedli przez demony. Ale my jesteśmy tak zakwaszeni w teologii, że nic nie wiemy o Duchu Świętym. Mam nadzieję, że będziecie mi miłować po tym, co powiedziałem. Ale tak właśnie jest. Pięćdziesiątnicę mam także na myśli. Tak jest. Samo wznoszenie okrzyków i tańczenie w kółko nie znaczy, że wiecie cokolwiek o duchu. Chodzi o osobistą łączność. Twarzą w twarz. Oto, czego wam potrzeba. To jest ten rodzaj kościoła, jaki Bóg zamierza wzbudzić. O tak, kiedy oni połączą się razem w jedności i mocy, w duchu. I on powoływał się na to. On mówił mi, że duchowieństwo nie zrozumiało tego i zapewnił mnie, że duchowieństwo musiało to źle zrozumieć. A kiedy on powiedział mi o tym wszystko, jak Jezus, powiedziałem, co wobec tego z tymi sprawami, które mi się zdarzały? Powiedział, to będzie się pomnażać i potęgować coraz bardziej. I on mówi mi o tym, w jaki sposób działał Jezus, jak przyszedł, wyposażony mocą, tak iż wiedział z góry o rzeczach, które nastąpią. I mógł powiedzieć kobiecie przy studni, zapewniał, że nie jest uzdrowicielem, lecz czyni tylko te rzeczy, które pokazuje mu Ojciec. Zapytałem, to jakiego rodzaju był to duch? Odpowiedział, to był Duch Święty. Potem stało się coś wewnątrz we mnie. Także uświadomiłem sobie, iż właśnie to, od czego odwracałem się, było tą rzeczą, dla której Bóg mnie posłał. Uprzytomniłem sobie, że tak jak faryzeusze w tych dawnych czasach, także i mnie błędnie wykładano pisma. Dlatego od tego czasu przyjąłem za moje własne takie wyjaśnienie tego, jak Duch Święty powiedział. Powiedziałem do Niego, pójdę. Odpowiedział, ja będę z Tobą. Ten anioł wkroczył ponownie w to światło, które zaczęło krążyć w koło i w koło, w koło i w koło, w koło i w koło. Jego nogi weszły w to światło i on opuścił ten budynek. Poszedłem do domu jako nowa osoba. Udałem się do zboru i powiedziałem o tym ludziom. Było to w niedzielę wieczorem. A w środę wieczorem sprowadzono tam kobietę, która była pielęgniarką w szpitalu, umierającą na raka. Nic jak tylko cień człowieka. Kiedy podchodziłem, aby ją chwycić, przyszło widzenie, w którym ona ponownie pielęgnowała chorych. I ona jest w Louisville, na tej liście ludzi zmarłych od wielu lat. A ona jest teraz w Jeffersonville i już przez szereg lat pracuje jako pielęgniarka. Spojrzałem na nią i miałem to widzenie. Odwróciłem się, nie wiedząc prawie co robię. Stojąc tam, zadrżałem, kiedy ją tam przynieśli i położyli. Dookoła stały pielęgniarki ze sprzętem i ona leżała tam, a jej twarz była cała zapadnięta i oczy gdzieś w głębi oczodołów. Mary Morgan. Jeśli chcecie do niej napisać, oto jej adres. 411 Loblaw Avenue, Jeffersonville, Indiana. Możecie też napisać do szpitala terenowego Clarka, Jeffersonville, Indiana. Niech ona złoży wam swoje świadectwo. Patrzyłem na nią, a to był pierwszy przypadek, przy którym przyszło to widzenie. Zobaczyłem ją znowu przy pracy pielęgniarki, krzątającą się, silną i zdrową. Powiedziałem, tak, mówi Pan, będziesz żyła i nie umrzesz. Jej mąż, człowiek na wysokim stanowisku w sprawach tego świata, patrzył na mnie, powiedziałem mu, proszę się nie obawiać, żona będzie żyć. On wywołał mnie na zewnątrz, wezwał dwóch czy trzech lekarzy i zapytał, czy ty ich znasz? Powiedziałem, tak. Powiedział, ja przecież z nim grałem w golfa. On powiedział, że rak tak owinął się wokół jej jelit, że nie można nawet przepłukiwać ich lewatywą. Powiedziałem, ja nie dbam o to, w jakim stanie ona jest. Coś się stało, miałem widzenie. A ten człowiek powiedział mi, że cokolwiek zobaczę, mam wypowiedzieć i to się stanie. On tak powiedział, ja w to wierzę. Chwała Bogu! Kilka dni potem ona już krzątała się, robiła pranie. Teraz waży około 75 kg i cieszy się doskonałym zdrowiem. Potem, gdy to przyjąłem, zaczęło się to rozpowszechniać. Później zadzwonił do mnie Robert Doherty i to poszło poprzez Teksas, na cały świat. A pewnego wieczora, może 4 albo 5 razy, nie rozumiałem mówienia językami i tak dalej. Wierzyłem w chrzest Duchem Świętym. Wierzyłem, że ludzie mogą mówić językami. A pewnego wieczora, kiedy szedłem przez katedrę w San Antonio, w Teksasie, gdy wychodziłem naprzód, pewien człowiek, który tam siedział, zaczął mówić językami, jak strzelająca dubeltówka, albo tak szybko, jakby z karabinu maszynowego. Daleko w głębi sali powstał ktoś inny i powiedział, tak, mówi Pan! Ten człowiek, który wychodzi na kazalnicę, wykonuje usługę ustanowioną przez wszechmocnego Boga. Jak Jan Chrzciciel został wysłany jako zwiastun pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa. Tak on niesie poselstwo, które spowoduje powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. O, przycisnęło mnie to do ziemi. Zapytałem, czy znasz tego człowieka? Odpowiedział, nie. Powiedziałem, a ty, czy znasz tamtego? Odpowiedział, nie. A czy znasz mnie? Odpowiedział, nie. Powiedziałem, co tu robisz? Odpowiedział, czytałem o tym w gazecie. Zazwyczaj to był pierwszy wieczór tych spotkań. Spojrzałem na tego drugiego i zapytałem, jak się tu dostałeś? Odpowiedział, niektórzy z moich znajomych powiedzieli mi, że tu będzie boski uzdrowiciel i dlatego przyszedłem. Zapytałem, czy wy się znacie? Nie. Jakie to dziwne. Widziałem tam, że ta sama moc Ducha Świętego, a tymczasem kiedyś dawniej myślałem, że to jest niewłaściwe. I wiedziałem, że ten sam anioł Boży był w kontakcie z tymi ludźmi, którzy mieli te rzeczy. Chociaż oni mieli w tym wiele fałszywego i dużo zamieszania i Babilonu. To jednak był tam także artykuł prawdziwy. Widziałem, że to była prawda. O, upływały lata, a na tych zgromadzeniach ludzie byli świadkami tych widzeń i tak dalej. Pewnego razu fotograf uchwycił to na zdjęciu, kiedy stałem tam gdzieś, myślę, że to było w Arkansas, na zgromadzeniu podobnym do tego tutaj, w podobnej sali. Stałem i próbowałem to wyjaśnić. Ludzie wiedzieli o tym, siedzieli i słuchali. Byli tam metodyści, baptyści, prezbiterianie i inni. Potem spojrzałem przypadkiem w stronę drzwi i oto przychodziło to z szumem. Powiedziałem, nie trzeba mi już więcej mówić, gdy oto to teraz przychodzi. To zbliżyło się i ludzie zaczęli krzyczeć. Przyszło to do miejsca, gdzie się znajdowałem i tam się to zatrzymało. Właśnie kiedy to miało się zatrzymać, pewien kaznodzieja wybiegł i powiedział, jest, widzę to! I to poraziło go całkowitą ślepotą. Zataczając się, szedł z powrotem. Możecie zobaczyć jego zdjęcie w tej książce i widzieć, jak zatacza się z opuszczoną głową. Możecie zobaczyć go na zdjęciu. Tam więc to się zatrzymało. Tym razem uchwycił to na zdjęciu fotograf z gazety. Lecz pan nie był jeszcze gotowy. A pewnego wieczoru w Houston, Texas, kiedy mieliśmy wiele tysięcy ludzi, mieliśmy 8 tysięcy w tym, jak to nazywacie, w tej hali koncertowej, zebranych w tym dużym Sam Houston Koloseum. Tego wieczoru miała miejsce ta publiczna polemika, kiedy ten kaznodzieja baptystyczny powiedział, że ja nie jestem niczym jak tylko podłym obłudnikiem i oszustem, religijnym oszustem, którego należy wypędzić z miasta, a on ma być tym, kto to zrobi. Brat Bosworth powiedział, bracie Branham, czy pozwolisz na coś takiego? Wystąp przeciwko niemu. Powiedziałem, nie bracie, ja nie wierzę w awantury. Ewangelia nie jest na to, aby się o nią kłócić, lecz aby nią żyć. Powiedziałem, bez względu na to, jakbyś go nie przekonywał, on będzie robił ciągle to samo. To nie spowoduje żadnej zmiany. Jeśli Bóg nie może przemówić do jego serca, to jak mogę ja? Następnego dnia on wystąpił i napisał w gazecie Houston Chronicle. Teraz wychodzi na jaw, co to za ludzie. Oni boją się bronić tej sprawy, którą głoszą. Sędziwy brat Bosworth przyszedł do mnie, a był już wtedy mocno po 70. Miły, stary brat. Otoczył mnie ramieniem i powiedział, bracie Branham, czy ty nie chcesz zareagować na to wyzwanie? Powiedziałem, nie, bracie Bosworth, nie chcę. Nie mam zamiaru podejmować sporu, to nie przyniesie żadnego pożytku. Wywoła tylko kłótnie, jak opuścimy podium. Prowadzę teraz zgromadzenia i nie chcę, aby wszystko zostało w ten sposób zrujnowane. Powiedziałem, pozostaw go w spokoju, niech robi co chce. Powiedziałem, nic więcej, on tylko trajkocze. Powiedziałem, mieliśmy już takich i dyskutowanie z nimi nie przynosi żadnego pożytku. Powiedziałem, oni i tak będą się trzymać swoich przekonań. Jeśli raz otrzymali znajomość prawdy, a nie chcą jej przyjąć, to Biblia mówi, że przekroczyli linię podziału i nie zostanie im przebaczone ani w tym świecie, ani w przyszłym. Oni nazywają to diabłem i nie mogą inaczej. Oni są opętani przez religijnego ducha, a jest nim diabeł. Was wie, że to prawda, że duch diabelski jest religijny. O, tak! Są tak fundamentalni, jak tylko mogą. To niezbyt pasuje, gdy mówię, że są fundamentalni, ale to jest prawda. Którzy mają pozór pobożności, ale zaprzeczają jej mocy. Tak jest, to właśnie znaki i cuda uwierzytelniają zawsze Boga. I on powiedział, że w dniach ostatecznych będzie tak samo. Zwróćcie uwagę, sędziwy brat Bosworth miał podróżować ze mną, a on był wtedy wyczerpany, wrócił z Japonii. Miał być tutaj, miał być ze mną w Lubbock, ale bardzo się przeziębił, więc nie mógł tam być ani on, ani jego żona. Wszyscy byli zdania, że wygląda jak Caleb. Stanął i powiedział, bracie Branham, jego spojrzenie było pełne godności. Powiedział, pozwól mi, że ja to zrobię. Powiedział, jeśli ty nie chcesz, powiedziałem, o, bracie Bosworth, nie chcę, abyś to robił. Ty musiałbyś się sprzeczać. Powiedział, nie będzie ani słowa sprzeczki. Słuchajcie tego, zanim zakończę. On tam poszedł. Powiedziałem, jeśli nie będziesz się kłócił, to w porządku. Powiedział, przyrzekam, że nie będę się kłócił. Około 30 tysięcy ludzi zgromadziło się w tym audytorium w ten wieczór. Brat Wood, który tutaj siedzi, był wtedy obecny. I siedział tam także. Moja żona powiedziała, czy ty nie pójdziesz na to zgromadzenie? Odpowiedziałem, nie. Nie chcę słuchać, jak się sprzeczają. Nie pójdę tam. Nie chcę tego słyszeć. Ale gdy nadszedł wieczór, coś powiedziało mi, idź tam. Wzięliśmy taksówkę, mój brat, moja żona i dzieci i pojechaliśmy. Wyszedłem wysoko, do 30 rzędu na balkonie i usiadłem. Stary brat Bosworth wyszedł tam jak doświadczony dyplomata. Przygotował sobie odbitki 600 obietnic biblijnych. Powiedział, doktorze Best, jeśli wyjdziesz tutaj i weźmiesz którąkolwiek z tych obietnic i obalisz ją przy pomocy Biblii, każda z tych obietnic jest w Biblii, a dotyczą one Jezusa Chrystusa, uzdrawiającego chorych w obecnym czasie, jeśli zdołasz wziąć jedną z tych obietnic i zaprzeczyć jej na podstawie Biblii, to ja usiądę, podam ci rękę i powiem, masz rację. Tamten powiedział, zajmę się tym, jak tam wystąpię. On chciał zabrać głos jako ostatni, aby móc pognębić brata Bosworth'a. Brat Bosworth powiedział więc, bracie Best, zadam ci jedno pytanie i jeśli odpowiesz tak albo nie, to rozstrzygniemy szybko naszą dysputę. On odpowiedział, zajmę się tym później. Brat Bosworth zapytał rozjemcy, który prowadził to zebranie, czy może zadać pytanie. Odpowiedział tamten, tak, proszę. Brat Bosworth powiedział, bracie Best, czy zbawcze imiona Jahwe odnoszą się do Jezusa, tak czy nie? To rozstrzygnęło spór. To było wszystko. Mówię wam, odczuwałem coś, co przenikało mnie całego. Ja sam nigdy o tym nie pomyślałem. Myślałem, oj, on nie może odpowiedzieć. To przesądza całą sprawę. On powiedział, doktorze Best, jestem zaniepokojony. On odpowiedział, zajmę się tym później. Brat Bosworth powiedział, jestem zaniepokojony, że nie może pan odpowiedzieć na najsłabsze moje pytanie. On był opanowany i niewzruszony. Wiedział, na czym stoi. Dlatego potem zajął się tymi miejscami Słowa Bożego. Tamten powiedział, wykorzystaj swoich 30 minut. Ja odpowiem potem. Brat Bosworth usiadł i rozwinął te teksty i skrępował tego człowieka, aż jego twarz stała się tak czerwona, że można by prawie zapalać na niej zapałki. Potem tamten wstał zagniewany, rozrzucił papiery po podłodze, stanął i wygłosił dobre kazanie w stylu Campbellitów. Ja byłem baptystą i wiedziałem, w co oni wierzą. On przemawiał na temat zmartwychwstania, gdy to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność. Wtedy będziemy mieli boskie uzdrowienie. O, Rety, po co nam boskie uzdrowienie, gdy przyobleczemy nieśmiertelność? Gdy to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność. Czyż to nie jest powstanie z martwych? On nawet podważał cud Jezusa nad Łazarzem. Powiedział, że była to tylko chwilowa rzecz i że Łazarz znowu umarł. Widzicie? Kiedy już wypowiadał się w taki sposób, zawołał, sprowadźcie tu tego boskiego uzdrowiciela, niech zobaczę jego występy. Potem mieli małe zamieszanie, brat Bosworth powiedział, jestem zdziwiony, bracie Best. Nie otrzymałem odpowiedzi na żadne z pytań, jakie zadałem. Ale on zaczął szaleć i wołał, dajcie tu tego boskiego uzdrowiciela, niech pokaże swoje wyczyny. On powiedział, bracie Best, czy wierzysz, że ludzie bywają zbawieni? Oczywiście. Czy chciałbyś więc, by nazywano cię boskim zbawicielem? Powiedział, z pewnością nie. Zwiastowanie zbawienia dusz nie czyni z człowieka boskiego zbawiciela, nieprawdaż? On odpowiedział, oczywiście, że nie. Tak też ani brat Branham nie staje się boskim uzdrowicielem, gdy zwiastuje boskie uzdrowienie ciała. On nie jest boskim uzdrowicielem, lecz tylko wskazuje ludziom Jezusa Chrystusa. On powiedział, sprowadźcie go tu, niech widzę jego działanie, będę obserwował ludzi za rok i potem powiem wam, czy w to wierzę, czy nie. Bracie Best, to brzmi jak wyzwanie na Golgocie. Niech stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego, powiedział brat Bosworth. I potem on rzeczywiście eksplodował. Powtarzał, pokażcie go, dajcie mi widzieć jego wyczyny. Rozjemcy musieli go uspokajać. Przeszedł na drugą stronę, gdzie stał pewien kaznodzieja zielonoświątkowy. Pchnął go tak mocno, że ten przeleciał przez całe podium. I dlatego oni go powstrzymali. Brat Bosworth mówił, tutaj. Nie, nie. Dlatego rozjemcy kazali mu usiąść. Raymond Ritchie powstał i zapytał, czy to jest stanowisko Południowej Konwencji Baptystów? Wy, kaznodzieje baptystyczni. Czy Południowa Konwencja Baptystów wysłała tutaj tego człowieka, czy też przyszedł on z własnej inicjatywy? Oni nie dawali odpowiedzi. On powiedział, pytam was, on znał ich wszystkich osobiście. Oni odpowiedzieli, on przyszedł z własnej inicjatywy. Ja znam baptystów i wiem, że oni także wierzą w boskie uzdrowienie. On więc w końcu powiedział, on przyszedł z własnej inicjatywy. I oto, co nastąpiło potem. Brat Bosworth powiedział, wiem, że brat Branham jest na tym zgromadzeniu. Gdyby zechciał zejść tu i rozpuścić to zgromadzenie, byłoby to bardzo dobre. Howard powiedział, siedź cicho. Odpowiedziałem, siedzę cicho. Ale wtedy coś zbliżyło się, zaczęło krążyć dookoła i ja wiedziałem, że to anioł pański. I powiedział, wstań! Około 500 osób połączyło swoje ręce i utworzyło szpaler. Wyszedłem na podium. Powiedziałem, przyjaciele, nie jestem żadnym boskim uzdrowicielem. Jestem waszym bratem. Bracie Best, nie chcę cię lekceważyć, mój bracie, wcale nie. Masz prawo mieć swoje przekonania, tak jak i ja. Ale widzisz, że nie mogłeś udowodnić swojego punktu widzenia bratu Bosworthowi. Nie mógłbyś też przekonać nikogo, kto jest obczytany w Biblii i zaznajomiony z tymi sprawami. A co do uzdrawiania ludzi, ja nie mogę ich uzdrowić, bracie Best. Lecz ja jestem tu każdy wieczór. Jeśli chcesz przyjrzeć się, jak Pan dokonuje cudów, to przybądź tutaj. On czyni to co wieczór. On powiedział, chciałbym widzieć, jak kogoś uzdrowisz i potem obejrzeć go. Ty możesz zahipnotyzować ich swoim hipnotyzmem, ale chciałbym widzieć ich po upływie roku. Odpowiedziałem, dobrze, będziesz miał prawo sprawdzić ich, bracie Best. On powiedział, nikt oprócz tej paczki świętoszków, którzy mają tępe pały, nie wierzy w coś takiego. Baptyści nie wierzą w takie niedorzeczności. Brat Bosworth powiedział, chwileczkę. Ilu z was tutaj obecnych w ciągu tych dwóch tygodni zgromadzeń, którzy cieszycie się poważaniem tych miłych zborów baptystycznych tu w Houston, może potwierdzić, że zostaliście uzdrowieni przez wszechmocnego Boga, od kiedy jest tu brat Branham? Powstało ponad 300 osób. On powiedział, i co ty na to? On powiedział, to nie są baptyści. Każdy może świadczyć, co chce, ale to jeszcze nie znaczy, że tak jest naprawdę. On powiedział, Słowo Boże mówi, że tak jest i nie możesz się temu sprzeciwić. I ludzie mówią, że tak jest i nie możesz temu zaprzeczyć. Co więc chcesz z tym zrobić? Widzicie? Coś takiego. Powiedziałem, bracie Best, mówię tylko to, co jest prawdą. A jeśli mówię prawdę, to Bóg jest zobowiązany tę prawdę potwierdzić. Gdyby on nie potwierdzał prawdy, to nie byłby Bogiem. Powiedziałem, ja nie uzdrawiam ludzi. Urodziłem się z darem widzenia pewnych rzeczy, jak one przebiegają. Wiem, że bywam źle zrozumiany, ale nie mogę robić nic innego, jak wypełniać przekonanie mojego serca. Wierzę, że Jezus Chrystus powstał z martwych, a jeśli duch, który przychodzi i daje widzenia i tak dalej, jeśli on jest poddawany w wątpliwość, to przypatrujcie się temu trochę i przekonajcie się. Powiedziałem, to wszystko, ale co do mnie, to ja sam z siebie nie mogę uczynić nic. Jeśli mówię prawdę, Bóg jest mi zobowiązany zaświadczyć, że to jest prawda. I w tym mniej więcej czasie coś przyszło. Oto on przychodzi, schodząc prosto w dół. I wtedy amerykańskie stowarzyszenie fotografów, studia Douglas w Houston, Texas, które miało tam ustawioną tą dużą kamerę, choć im nie wolno robić zdjęć, zrobiło to zdjęcie. Gdy oni tam przyszli, aby robić zdjęcia na zamówienie pana Besta, zanim ja zszedłem na dół, on powiedział, poczekajcie chwileczkę, mam tu 6 błysków. Powiedział, zróbcie mi zdjęcie teraz. I wsadził palec w nos tego sędziwego, uświęconego człowieka. I powiedział, zróbcie zdjęcie teraz. I oni zrobili. Potem podniósł pięść i rozkazał, teraz zróbcie zdjęcie. I oni zrobili takie zdjęcie. Potem ustawił się oto tak, aby pozować do zdjęcia. Powiedział, zobaczycie to w moim czasopiśmie. Brat Bosworth stał tam i nie odezwał się ani słowem. Potem na koniec zrobili zdjęcie, na którym uchwycili właśnie to. W drodze do domu w ten wieczór zdjęcia robił młodzieniec, który był katolikiem. On powiedział do tego drugiego człowieka, co o tym myślisz? Odpowiedział, wiem, że go krytykowałem. Kiedy to wolę wyszło z gardła tej kobiety, mówiłem, że on ją zahipnotyzował. Ale może myliłem się co do tego. On powiedział, a co myślisz o tym zdjęciu? Nie wiem. Włożyli to do kwasu, oto jest to zdjęcie. Możecie go zapytać, jeśli chcecie. Oni poszli do domu, a on usiadł tam i palił papierosa. Poszedł i wyciągnął jedno z bratem Bosworthem, ale nie było na nim nic. Wyciągnął drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste, a wszystkie one były zupełnie puste. Bóg nie zezwolił pokazywać zdjęcia z jego uświęconym, sędziwym człowiekiem stojącym tam, wraz z tym obłudnikiem, który wtykał mu palec w nos i wymachiwał pięścią przed nosem. On do tego nie dopuścił. Wyciągnęli następne i tutaj to było. Mówili, że ten człowiek miał atak serca tej nocy. Wysłali ten negatyw do Waszyngtonu, aby zastrzec sobie prawa autorskie. Potem przyszło to z powrotem. George G. Lacey, szef Federalnego Biura Śledczego do spraw odcisków palców na dokumentach i tak dalej, jeden z najlepszych na całym świecie, został tam sprowadzony i spędził 2 dni, badając kamerę, światła i wszystko możliwe. Gdy tam przyszliśmy tego popołudnia, on powiedział, bracie Branham, ja także byłem twoim krytykiem. Mówiłem, że to jest jakaś psychologia. Ktoś mówi, że widział światło i tym podobne rzeczy. Ten stary obłudnik mówił często, on miał na myśli tego niewierzącego, że te obrazki z poświatą wokół głowy Chrystusa i świętych, że to jest po prostu psychologia. Ale, panie Branham, mechaniczne oko aparatu fotograficznego nie zarejestrowałoby psychologii. Światło padło na soczewkę albo padło na kliszę. I oto to jest. I on powiedział, odesłałem im to z powrotem. On powiedział, o, proszę pana, czy pan ma pojęcie, ile to jest warte? Powiedziałem, nie dla mnie, bracie, nie dla mnie. On powiedział, oczywiście, to nie nastąpi za twojego życia, ale pewnego dnia, jeśli cywilizacja pójdzie dalej, a chrześcijaństwo przetrwa, to coś z tym będzie się dziać. Tak więc, przyjaciele, dziś wieczorem, gdyby to zgromadzenie było naszym ostatnim tu na ziemi, to wiedzcie, że wy i ja siedzieliśmy w obecności wszechmocnego Boga. Moje świadectwo jest prawdziwe. Wiele rzeczy wymagałoby całych tomów, aby je spisać. Lecz chcę, abyście o tym wiedzieli. Ilu z was obecnych tutaj widziało to światło, nie na zdjęciu, stojące tu w pobliżu, kiedy przemawiałem? Podnieście swoje ręce, gdziekolwiek jesteście na sali, którzy kiedykolwiek to widzieliście. Widzicie? Podnosi się 8 albo 10 rąk tych, którzy tutaj siedzą. Może powiesz, czy to możliwe, aby oni to widzieli, a ja nie? O tak! Ta gwiazda, za którą szli ci trzej mędrcy, przesuwała się nad każdym obserwatorium, ale nikt tego nie widział, tylko oni. Oni byli jedynymi, którzy to widzieli. Eliasz stał tam patrząc na te wszystkie rydwany ogniste i wszystko inne. Natomiast Gehazi rozglądał się, ale nigdzie nie mógł ich dostrzec. Powiedział Bogu, panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I potem on ich zobaczył. Widzicie? On był dobrym młodzieńcem, stał i rozglądał się, ale nie mógł tego zobaczyć. Naprawdę, niektórym dane jest widzieć, a innym nie. Tak jest naprawdę. Ale teraz, wy, którzy nigdy tego nie widzieliście, I wy, którzy widzieliście to swoimi naturalnymi oczami, a nigdy nie widzieliście tego zdjęcia, jednak ci, którzy widzą to zdjęcie, mają mocniejszy dowód niż wy, którzy widzieliście to swoimi naturalnymi oczami. A to dlatego, że wasz naturalny wzrok mógł was wprowadzić w błąd. Mogło to być złudzenie optyczne, czy nie tak? To natomiast nie jest złudzeniem optycznym. To jest prawdą, skoro badania naukowe dowodzą, że to jest prawdą. A więc to Pan Jezus uczynił. Ty powiesz, co to jest w takim razie, bracie Branham? Wierzę, że to jest ten sam słup ognisty, który prowadził lud izraelski z Egiptu do Palestyny. Wierzę, że to jest ten sam anioł światłości, który wszedł do więzienia i zbudził świętego Piotra, wszedł przed nim, otworzył drzwi i wyprowadził go na wolność. Ja wierzę, że to jest Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Amen! To ten sam Jezus dzisiaj, jaki był wczoraj. To będzie na wieki ten sam Jezus. Podczas kiedy o tym mówię, to samo światło, które jest na tym zdjęciu, znajduje się, stoi nie dalej niż metr od miejsca, gdzie stoję właśnie teraz. Tak jest! Nie widzę tego moimi oczami, lecz wiem, że to tutaj stoi. Wiem, że to osiada właśnie wewnątrz we mnie. Oj, gdybyście tylko wiedzieli, co to za różnica, kiedy ogarnia człowieka moc wszechmogącego Boga i jak sprawy wyglądają wtedy inaczej. To jest wyzwanie dla wszystkich. Nie miałem zamiaru modlić się za chorych. Chciałem zrobić wezwanie do pełnego oddania się Panu, ale to widzenie unosi się nad ludźmi. Tak jest, Bóg o tym wie. Nie będę wzywał, by utworzyć kolejkę do modlitwy. Pozostańcie tam, gdzie siedzicie. Ilu z was nie ma karty modlitewnej? Pokażcie mi swoje ręce. Czy jest ktoś, kto nie ma karty modlitewnej? Kto jest bez karty modlitewnej? Widzę, że ta czarna pani, która tutaj siedzi, podniosła ręce. Czy nie tak? Powstań proszę, abym mógł cię wyodrębnić przez chwilę. Nie wiem, co powie Duch Święty, ale patrzysz na mnie bardzo szczerze. Czy nie masz karty modlitewnej? Jeśli wszechmocny Bóg objawi mi, co ci dolega, robię to na początek, tylko aby rozpocząć. Czy wierzysz, że jestem... Wiesz, że nie jest nic, że nie ma nic dobrego we mnie. Jeśli jesteś zamężna, to ja nie jestem niczym więcej jak twój mąż. Jestem tylko człowiekiem. Lecz Jezus Chrystus jest Synem Bożym, a On posłał swojego Ducha, aby uwierzytelnić te rzeczy. Jeśli Bóg powie mi, co jest z tobą nie w porządku, a wiesz przecież, że nie mam żadnego sposobu skontaktowania się z tobą, czy uwierzysz wtedy całym sercem? Niech cię Bóg błogosławi. Twoje nadciśnienie krwi opuściło cię. To właśnie miałaś. Czy nie tak było? Wobec tego usiądź. Po prostu uwierz ten jeden raz. Wzywam wszystkich, abyście w to wierzyli. Spójrzcie, pozwólcie, że wam coś powiem. Marta przyszła do Pana Jezusa. Ten dar nigdy by nie zadziałał. Jednak ojciec już pokazał mu, co ma zamiar uczynić. To by nigdy nie zadziałało. Lecz ona powiedziała, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. On powiedział, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Słuchajcie, co ona odpowiedziała. Powiedziała, tak, Panie. Ja uwierzyłem, że wszystko, co powiedziałeś, jest prawdą. Ja wierzę, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Takie było jej podejście. Ona przyszła w pokorze. Już czujesz się inaczej, siostro, nieprawdaż? Tak, to prawda. Ta miła pani, która siedzi zaraz tam w pobliżu, tuż obok ciebie. Ona cierpi na artretyzm i chorobę kobiecą. Czy nie jest tak? Powstań proszę na chwileczkę. Ta pani w czerwonej sukience. Byłaś tak blisko i to widzenie przeszło na ciebie. Artretyzm i dolegliwości kobiece? Czy tak? Jest tutaj coś w twoim życiu. Widzę cię teraz na wprost, bardzo wyraźnie. Masz w swoim życiu wiele trosk, wiele utrapienia, a te problemy dotyczą twojego ukochanego. To jest twój mąż. On jest pijakiem. Nie chce chodzić do kościoła. Jeśli to prawda, to podnieś rękę. Niech cię Bóg błogosławi. Idź teraz do domu i przyjmij swoje błogosławieństwo. Jesteś uzdrowiona. Światło rozświeciło się wokół ciebie. Tuż obok siedzi mężczyzna. Chodzi o Pana. Czy wierzysz? Całym sercem? Utraciłeś jeden ze swoich zmysłów, a tym zmysłem jest powonienie. Czy nie jest to prawdą? Jeśli tak jest, to pomachaj ręką. Połóż dłoń na usta w taki sposób i powiedz: Panie Jezu, wierzę Ci z całego serca. Ów brat mówi: Panie Jezu, wierzę Ci z całego serca. Niech Cię Bóg błogosławi. Idź teraz, a otrzymasz swoje uzdrowienie. Miejcie wiarę w Boga. Co Wy wszyscy tam w tyle myślicie o tym? Czy wierzycie? Bądźcie pełni szacunku. Pewna pani siedzi tam w tyle, w kącie. Widzę, że to światło unosi się nad nią. To jest jedyny sposób, jak ja mogę coś o tym powiedzieć. Kiedy unosi się to światło zawisnęło tuż nad tą panią. Może potrwa minutę, zanim zobaczę, co to jest. Ta pani cierpi na chorobę serca. Ona patrzy wprost na mnie. Obok niej siedzi jej małżonek. Jej mąż też jest chory, po prostu źle się czuje, wyczerpany, chory. Czy tak? Podnieście ręce, jeśli tak jest. To prawda, chodzi o tą panią, która ma szalik. Ten pan, czy to nie tak? Czy nie czujesz się dzisiaj jakoś niedobrze? Było ci niedobrze na żołądku, temu mężczyźnie. Tak jest. Czy wszyscy wierzycie całym sercem? Wy oboje? Czy przyjmujecie to? Tobie, Panie, który trzymasz podniesioną rękę, chcę jeszcze powiedzieć, że widzę Twój nauk palenia. Przestań to robić. Palisz cygara, a nie powinieneś tego robić. To właśnie sprawia, że czujesz się niedobrze, nieprawda? Jeśli tak, pomachaj ręką. To właśnie Cię rozstraja. Szkodzi to Twoim nerwom. Odrzuć od siebie tą wstrętną rzecz i nie rób tego już więcej. A wydostaniesz się z tego i będziesz zdrów, zaś twoją żonę opuszczą dolegliwości serca. Czy wierzysz w to? Czy to nie jest prawdą? Widzę cię stąd i ty o tym wiesz. Ale masz przy sobie cygara w kieszeni z przodu. Tak jest. Wyjmij te rzeczy i połóż rękę na ramieniu swojej żony. Powiedz Bogu, że zrywasz z tym paskudstwem, a pójdziesz do domu zdrowy. Ty i żona zostaniecie uzdrowieni. Niech będzie błogosławione imię Pana Jezusa. Czy wierzycie z całego serca? Ta miła pani, która siedzi tutaj i patrzy na mnie, tutaj w tym pierwszym rzędzie, siedząca tu na wprost, miła pani, która patrzy na mnie, siedzi zaraz tutaj. Czy masz kartę modlitewną? Tu na wprost. Nie masz? Czy wierzysz całym sercem? Czy wierzysz, że Jezus Chrystus może cię uzdrowić? A co ty myślisz o tym, ty, która siedzisz tuż obok niej? Czy masz kartę modlitewną? Nie masz? Czy także chcesz stać się zdrowa? Czy nie chciałabyś móc jeść tak jak dawniej i być wolna od tych kłopotów z żołądkiem? Czy wierzysz, że Jezus uzdrawia cię teraz? Powstań, jeśli wierzysz, że Jezus Chrystus cię uzdrowił. Miałaś obrzodziały żołądek, czy nie tak? To powstało na tle nerwowym. Byłaś nerwowa przez długi czas. Szczególnie kwasy i takie rzeczy. Chcę powiedzieć, że to tworzy kwas i zęby są uczulone, kiedy zwracasz pokarm. To prawda, tak jest. To jest wrzód trawienny, który znajdował się na dnie żołądka. Czasem pali cię po jedzeniu, szczególnie po grzankach z masłem. Czy tak? Ja nie odczytuję twoich myśli, ale Duch Święty jest nieomylny. Jesteś teraz uzdrowiona. Idź do domu i miej się dobrze. Co z wami tam w tyle, w tym kierunku? Niektórzy z was, co nie mają kart modlitewnych, podnieście ręce. Którzy nie macie kart modlitewnych. W porządku. Bądźcie pełni szacunku. I wierzcie całym sercem. A co tam w górze, na balkonie? Miejcie wiarę w Boga. Nie mogę tego czynić sam z siebie. To jest tylko Jego suwerenna łaska. Czy wierzycie? Mogę mówić tylko to, co On mi pokaże, kiedy wasza wiara... Mówię to, aby wstrząsnąć waszą wiarą, a potem patrzę, jak On mnie poprowadzi. Czy zrozumieliście, że to nie jest wasz brat? Stoicie w Jego obecności. To nie ja czynię, lecz wasza wiara uruchamia to. Ja tego nie mogę uruchomić. To czyni właśnie wasza wiara. Ja nie mam sposobu, jak to uruchomić. Jeszcze tylko chwilkę. Tutaj, w tym kącie, widzę siedzącego czarnego człowieka. Jest już starszy wiekiem i nosi okulary. Czy pan posiada kartę modlitewną? Proszę, abyś powstał na chwilę. Czy wierzysz, że jestem sługą Bożym? Całym sercem? Myślisz o kimś innym, nieprawdaż? Jeśli tak jest, pomachaj ręką. Nie dlatego, że to jestem ja, twój brat. Ty nie masz karty modlitewnej. Nie mógłbyś dostać się wcale do kolejki, ponieważ nie otrzymałeś karty modlitewnej. Jeśli ktoś z was ma kartę modlitewną, to nie wstawajcie, gdyż będziecie mieli okazję wejść do kolejki. Lecz ja widzę, że to światło unosi się wprost nad nim. Jeszcze nie nastąpiło widzenie. Ja nie mogę cię uzdrowić, bracie. Nie mogę. Tylko Bóg może to zrobić. Lecz ty zdobyłeś się na wiarę. Ty wierzysz. Jest coś, co sprawiło to w jakiś sposób. Jeśli Wszechmogący Bóg powie temu człowiekowi, jakie on ma kłopoty, czy reszta z was przyjmie uzdrowienie? Oto jest człowiek stojący 8 czy 12 metrów ode mnie, którego nie widziałem nigdy w życiu. Jest po prostu stojącym tam jakimś mężczyzną. Jeśli Wszechmocny Bóg objawi, co jest nie w porządku z tym człowiekiem, wy wszyscy pozostali, powinnibyście wyjść stąd całkiem zdrowi. Co może Bóg uczynić jeszcze więcej? Czy to jest prawdą? Proszę Pana, Tobie nie dolega nic poważnego. Jesteś słaby, cierpisz trochę na bezsenność, prostata i tak dalej. Ale nie to Cię dręczy. Twoje zmartwienie dotyczy Twojego chłopca. Twój chłopiec jest w pewnym zakładzie państwowym, ponieważ cierpi na rozdwojenie osobowości. Czy tak? Jeśli tak jest, to pomachaj ręką. Jest dokładnie tak. Ilu z was wierzy teraz, że stoi tutaj Jezus Chrystus, Syn Boży? Powstańmy, oddajmy chwałę i przyjmijmy nasze uzdrowienie. Wszechmocny Boże, Twórco życia, Dawco wszelkiego dobrego daru, Ty jesteś tutaj, ten sam Pan Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dziś i na wieki. A Ty, szatanie, już dosyć długo oszukiwałeś tych ludzi. Wychodź z nich! Nakazuję Ci w imieniu żyjącego Boga, którego obecność jest tu teraz w postaci słupa ognistego. Opuść tych ludzi, wynieś z nich w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech każdy z was podniesie ręce i chwali Boga. Niech przyjmie uzdrowienie. Każdy!